Poselstwo Trybunał Sądowy zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 12 kwietnia 1964 roku w Birmingham, stan Alabama, USA. Mam nadzieję, że tu znowu przyjadę pewnego dnia, jeżeli Jezus będzie zwlekał. Sądzę teraz, że zastanawiacie się, dlaczego ktoś powiedział mi niedawno, stałem razem z bardzo słynnym mężem. Miłuję tego człowieka, nie potrzeba mi przypominać ani wymieniać jego imienia. On jest jednym z moich serdecznych przyjaciół, Oral Roberts. Oral przybył na moje nabożeństwo. Przyjechał tam również brat Jack Moore. On miał mały, postrzępiony namiot, który rozbił na kawałku pola po drugiej stronie, ze wschodniej strony Kansas City. A ja byłem w audytorium, które jest trochę większe od tego tutaj. On tam przyjechał, siedział w bocznym rzędzie i zapytał: bracie Branham, czy myślisz, że Bóg wysłuchałby moją modlitwę? Odrzekłem: on wysłuchałby modlitwę kogokolwiek. Otóż ten człowiek nie wie, ile jest wart. Zbudował seminarium o wartości 50 milionów dolarów z biurem o wartości 3 milionów dolarów. I myślę, że należy się uznanie temu niewielkiemu mężczyźnie z Oklahomy za jego wkład wiary w Boże sprawy. Tommy Osborne był w Portland, Oregon, owego wieczoru, kiedy ten szaleniec podbiegł do podium i chciał mnie zabić. I on powiedział: ty oszuście. Dalej mówił: ty, zwymyślał mnie po prostu różnymi przezwiskami. Wielki, potężny mężczyzna. Było tam około 50 pastorów na podium, którzy pierzchli przed nim. On był obłąkany, uciekł z zakładu. Potężny mężczyzna z długimi ramionami. Miał niemalże 2 metry wzrostu. Miał wielkie, długie ręce. Ja ważyłem tylko 58 kg. On wbiegł na podest i powiedział: dzisiaj powalę cię na ziemię, tutaj, na środku tego podium. Wiedziałem, że nie śmiem mu nic odpowiedzieć. Wszyscy pierzchli do tyłu, a ja stałem spokojnie. Nie próbuj w takiej sytuacji wtrącać swoich własnych myśli. Jeżeli to zrobisz, to zginiesz. Po prostu stałem spokojnie i usłyszałem, że mówię coś, co Duch Święty powiedział przez moje usta. Pamiętajcie, Bóg działa tylko przez człowieka. On wybrał człowieka. On mógłby skłonić gwiazdy, aby głosiły Ewangelię, albo skłonić do tego drzewa lub wiatr, lecz On wybrał człowieka. Tak czynił zawsze. Wybrał człowieka. Objawiał swoje tajemnice i swoją uprzednią wiedzę i inne sprawy swoim sługom, prorokom, jak zapowiedział. Otóż ten człowiek stał tam tylko kilka stóp ode mnie i groził mi, mówiąc, co ma zamiar zrobić. Wyglądał jak Goliat. I w tej chwili Duch Święty powiedział: dlatego, że rzuciłeś wyzwanie Słowu Bożemu, dzisiaj wieczorem padniesz u moich stóp. Otóż możecie sobie teraz to wyobrazić, co sobie myślał wściekły mężczyzna, ważący niemal 130 kg i stojący przede mną jak góra, o mężczyźnie ważącym zaledwie 58 kg. On powiedział: ja ci pokażę, u kogo stóp upadnę. I machnął swoją potężną pięścią. Ja się nawet nie poruszyłem, stałem tam po prostu. On podszedł do mnie, zamachnął się o tak, by mnie uderzyć. I usłyszałem samego siebie, jak mówię: szatanie, wyjdź z tego mężczyzny. Nic głośniej niż teraz. I kiedy on machnął swoją pięścią, jego ręce podniosły się w górę, wybałuszył swoje oczy i zaczął się zataczać. Język mu się wysunął i ślina wyciekała z ust. Zaczął się zataczać w kółko i upadł na ziemię, przyciskając moje stopy do podłogi. I oto przychodzą policjanci. Oni go już przedtem poszukiwali. Przyprowadziłem tych dwóch policjantów do Chrystusa, w pokoju do przebierania się w tylnej części tego wielkiego audytorium. A myślę, że mieliśmy tam coś ponad 6 tysięcy słuchaczy w środku, a niemal dwukrotnie tyle było ich na zewnątrz. Padał deszcz, a oni stali w przyległych ulicach pod parasolami. Ten obłąkany przywalił mi stopy na podłodze. Policjant zapytał: czy on jest martwy? Odrzekłem: ależ nie. Dobrze, powiedział. Czy on został uzdrowiony? Powiedziałem: o nie, on kłania się temu duchowi, rozumiesz? I nie można mu teraz w ogóle pomóc, póki on nie pozbędzie się tego ze swojej głowy. Dalej rzekłem: pragnę jednak, abyście go zsunęli z moich stóp, żeby mógł się poruszać, rozumiecie? Tommy Osborne widział to, odjechał do domu i zamknął się w swoim pokoju na 3 dni. Potem wyjechał w długą podróż do Jeffersonville. Przyjechał tam niewielki, nerwowy człowiek i biegał koło swojego samochodu. Zapytał: czy myślisz, że mam dar uzdrawiania? Odpowiedziałem mu: Tommy, wyglądasz na cieszącego się powodzeniem młodzieńca, na kogoś, kto przyniesie korzyść dla Królestwa Bożego. Dalej powiedziałem: Tommy, nie rób tego. Nie zaczynaj rozmyślać o tych sprawach. I powiedziałem: ty wiesz, że Bóg powołał cię do głoszenia Ewangelii. Jeżeli On powołuje cię do zwiastowania Ewangelii, to Boże uzdrowienie zawarte w tym. I on pojechał do brata Boszforta. Innym razem stałem tam i patrzyłem się na jego wielkie budowle. O moi drodzy, wartości 1,5 miliona dolarów. Czy coś w tym sensie. Spoglądałem na nie, a brat Oral stał tam również. Stałem i oczekiwałem. Zwiedzałem ten budynek. Oral był tak miły i wszyscy inni, że pokazali mi wnętrze budynku. Naprawdę mili bracia. Stałem tam i pomyślałem sobie, myślę, że byłem na polu misyjnym już przedtem, zanim oni rozpoczęli. Oni, każdy powie wam, że oni otrzymali inspirację z tego. I pomyślałem sobie, nie chciałbym, żeby oni przyszli do mojego biura. Uff. Ja mam tylko jedną starą maszynę do pisania umieszczoną w jednym rogu przyczepy mieszkalnej. Rozumiecie? Nie chciałbym, żeby oni to zobaczyli. I pomyślałem, panie, spójrz tutaj, popatrz na ten budynek o wartości 3 milionów dolarów. Jak mówią, i tak rozmyślałem. Spuściłem oczy i odszedłem. Było tam napisane, przyszły dom tego i tego, przyszły dom. I rozmyślałem. Nie mówię tego, by lekceważyć tych braci, lecz aby powiedzieć to, co było mi powiedziane. Rozmyślałem, gdzie jest mój przyszły dom? Ktoś powiedział, popatrz do góry. I to jest wystarczające dla mnie. Będę wyglądał mojego domu, hen tam. Nie mówię teraz, że oni tam nie będą również, rozumiecie, lecz to było mi powiedziane, aby mnie zachęcić, rozumiecie. Nie miałbym tyle rozsądku, by wiedzieć, jak mam rozporządzać taką ilością pieniędzy. Bóg to wie również. A potem, gdybym miał tak wielkie obowiązki, czy myślicie, że mógłbym przyjechać tutaj do tej miejscowości? Czy myślicie, że mógłbym urządzić 3 dni nabożeństw tutaj, będąc jak brat Roberts? Przecież brat Roberts musi mieć około 10 000 słuchaczy każdego dnia. Wiecie, ja bym oszalał pierwszego dnia, gdybym temu miał stawić czoło, rozumiecie? Patrzcie, ja mogę mieć nabożeństwo i tam, gdzie jest 5 ludzi, czy 2 ludzie, albo tylko 1 osoba, ile gdziekolwiek on mnie posyła. Nie potrzebuję nic więcej, tylko więcej z niego. I tego właśnie pragnę, abyście się modlili, żebym miał więcej z niego, by go poznać. Niech was Pan błogosławi. Każda grupa ludzi mają w niej 3 kategorie ludzi. Wierzących, niby wierzących i niewierzących. Macie je w każdej grupie. Jezus miał ich w swoim tłumie i ja wam pokazałem niedawno, wieczorem, jak on rozdzielił ich przez to, że mówił im pewne sprawy, a nie wyjaśnił ich. Rozumiecie? On wcale nie powiedział, dlaczego muszą jeść jego ciało. Dlaczego on przyszedł, jak on miał stąpić na ziemię, tak samo jak on miał odejść do góry. Podczas gdy ci ludzie wiedzieli, że on był tylko człowiekiem. Jego imię było oszkalowane już od początku, lecz on powiedział to tylko dlatego, aby wypróbować ich wiarę. Ci uczniowie nie zniechęcili się. Oni tego nie potrafili wyjaśnić. Lecz słuchajcie, co powiedział Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Widzicie? Oni widzieli, że Słowo Boże na tamten czas, które było obiecane, zostało potwierdzone. Oni mówią, my wiemy, że to jest to źródło. Popatrzcie na tę kobietę Szunamitkę. Postąpiła w ten sam sposób, gdy otrzymała tego chłopczyka dzięki błogosławieństwu Eliasza. Ona rzekła, osiadłajcie mi muła, nie zatrzymujcie się, dopóki wam nie każę. Rozumiecie? I ona pośpieszyła do męża Bożego. A on o tym nie wiedział. Lecz ona wiedziała, że jeśli Bóg mógł skłonić tego proroka, by jej powiedział, że będzie miała syna, to będzie się mógł dowiedzieć również, dlaczego Bóg zabrał jej syna. I ona była w tym wytrwała. I przypomnijcie sobie, ona wytrwała w swojej wierze tak długo, aż stwierdziła, co było przyczyną tego. I Eliasz wyszedł, nie wiedząc nawet, co będzie robił, chodził tam i z powrotem po podłodze, położył swoje ciało na to dziecię i ono powróciło do życia. Widzicie, jest tak dlatego, bo ci ludzie wierzą. Oni tego nie potrafią wyjaśnić. Nikt nie potrafi wyjaśnić Boga. Lecz widzicie, że Bóg czyni coś w swoim słowie, co on obiecał czynić. Popatrzcie na tych pijanych rzymskich żołnierzy owego dnia, tuż przedtem, nim Jezus został ukrzyżowany. Postawili go tam, na dworze, uderzali go w twarz, w policzek i tym podobnie. Mówiąc, otóż jeśli jesteś prorokiem, powiedz nam, kto cię uderzył. On wiedział, kto go uderzył, lecz on nie musiał robić z siebie klauna. Rozumiecie? On po prostu milczał. On powiedział, zaprawdę, zaprawdę, w Ewangelii Jana 5:19, słuchajcie teraz, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może nic czynić sam z siebie, lecz co widzi, że ojciec czyni, to syn również czyni. Dlatego on nie uczynił żadnego cudu, dopóki mu Bóg nie pokazał wizji, co ma czynić zgodnie z jego własnym słowem. Syn nie może sam nic czynić. Nie to, co on słyszy, lecz co on widzi, jak ojciec czyni, to czyni i syn. Żaden prorok, żaden widzący Biblii nie czyni niczego, na chybiu trafił. Bóg pokazał mu to najpierw. Więc nie można uwielbiać żadnego ludzkiego ciała, ani nawet samego ciała Jezusa. To wszystko jest w Bogu. Bóg to pokazuje i widzimy to i wykonujemy to po prostu tak, jak on nam to pokazuje, jak nam to mówi. Każdy z nas tak postępuje. Więc niech was teraz Pan błogosławi. A ja poproszę was ponownie dzisiaj po południu, gdy będziemy czytać słowo, jesteście takimi miłymi ludźmi, że mógłbym po prostu stać tutaj, przemawiać do was i głosić wam. Pragnę jednak znowu powiedzieć, że dyskredytuję poselstwo, które mi dał Bóg. Przez urządzanie tutaj tylko chcielibyśmy mieć 5 nabożeństw, lecz myślę, że nie moglibyśmy otrzymać tego audytorium, więc musieliśmy ograniczyć do 4 nabożeństw, 3 wieczory tutaj, a potem nabożeństwo uzdrowieniowe. Przy czym widzicie, wy nawet nie wiecie o tym, co nam najpierw oferowano. Więc może pewnego dnia, jeżeli Bóg pozwoli, z pomocą Bożą i współpracą was zacnych ludzi, chciałbym tu powrócić i zebrać wszystkich moich braci, zebrać wszystkich razem. Może brzmi to trochę dziwnie, lecz chodźcie, zastanówmy się razem, powiedział Pan. Miejmy to więc na uwadze, aż do tego czasu, jeżeli mi się to nie uda, pamiętajcie, gdy zobaczę was znowu na drugim brzegu rzeki, Bóg poświadczy ponownie, że to, co wam mówię, jest prawdą, jest to Jego słowo. Czy nie byłbym obłudnikiem, gdybym... Co miałbym w zapasie? Mam w domu żonę i kilkoro dzieci. Płakały mi przed chwilą do telefonu. Dlaczego nie przyjedziesz do domu? Rozumiecie? Lecz są również inne dzieci, które są chore i w potrzebie. Są żony innych mężów albo mężowie, którzy potrzebują zbawienia. Więc nie mogę powrócić, jeżeli spodziewam się przekroczyć tę rzekę. Widzicie? Potem usiądę sobie tam po drugiej stronie, odpocznę trochę. Aż do tego czasu starzeję się i nie czuję się już tak, jak czułem się przed laty, kiedy rozpoczynałem. Lecz wyjeżdżam więc mimo wszystko, ponieważ to jest ostatnia sposobność, gdy będę to mógł czynić w tym życiu. W następnym życiu nie będzie już to wymagane. Powstańmy teraz w poszanowaniu względem Jego słowa, kiedy przejdziemy do Ewangelii Marka 16 rozdziału i zacznę czytać od 9 wersetu. Słuchajcie uważnie, jeżeli pragniecie. Jest ostatnie nabożeństwo tutaj. Dzisiejszy wieczór jest poselstwem na zakończenie tutejszej kampanii ewangelizacyjnej. A to, co będę teraz czytał, to ostatnie słowa, ostatnie sprawy, które Jezus przekazał swemu Kościołowi, zanim On odszedł stąd. Ostatnie słowa, które On powiedział zaraz po zmartwychwstaniu. Ewangelia Marka, 16 rozdział, zacznę czytać od 9 wersetu. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali i którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje, pomyślcie tylko o tym, gdy oni usłyszeli, że On żyje, o moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy to samo dzisiaj i wiemy, że On żyje. Gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się również innym, w innej postaci, dwom z nich, gdy szli do wioski. Był to Kleofas i jego przyjaciel, którzy szli do Emaus. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego z martwych. Zastanawiam się, czy on nie uczyniłby to samo obecnie, rozumiecie? I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Amen. Moim tematem dzisiaj po południu, który pragnę zaczerpnąć z tego tekstu tutaj, jest Trybunał Sądowy. Pochylmy teraz nasze głowy. Nasz łaskawy niebiański Ojcze, prosimy Cię teraz, abyś wziął swoje słowo, kiedy przedkładam dzisiaj po południu tę rozprawę z Twojego Słowa. Modlimy się, abyśmy mogli odczuć obecność zmartwychwstałego Jezusa i abyśmy nie byli opieszali. I jak Ty rzekłeś tym, z którymi rozmawiałeś na drodze do Emaus, jak przemówiłeś do nich i powiedziałeś im, dlaczego się martwicie? Czemu jesteście tacy smutni? A oni odrzekli, Ty musisz być kimś obcym. I powiedziałeś im, że Jezus z Nazaretu, który był rzeczywiście prorokiem. A kiedy zwrócili się do Ciebie jako do proroka, to nie przystało Ci nic innego, niż żebyś zwrócił się do Słowa, bo Słowo przychodzi do proroka. Wtedy zwróciłeś się do nich i powiedziałeś, o głupi i leniwego serca, by nie uwierzyć wszystkiemu, co prorocy mówili o Chrystusie. jak on musiał wycierpieć wszystkie te rzeczy, o których on mówił, a potem wstąpić do swojej chwały. I od początku Starego Testamentu, daleko wstecz, na początku, on objaśniał im to, co prorocy mówili o nim. Lecz oni tego wtedy, mimo wszystko, nie zrozumieli. Lecz z chwilą, gdy znaleźli się w budynku i drzwi były zamknięte, ty uczyniłeś coś dokładnie w ten sposób, jak to uczyniłeś, zanim zostałeś ukrzyżowany, a wtedy zostały im otwarte ich oczy. Zniknąłeś im szybko z pola widzenia. A oni pobiegli i powiedzieli to tym, którzy siedzieli przy kolacji. Ganiłeś ich z powodu ich niewiary, kiedy zjawiłeś się im, wstąpiłeś poprzez ściany i powiedziałeś im, że powinni ci byli wierzyć i zarzucałeś im zatwardziałość ich serc. Jak bardzo radowali się ci uczniowie, ponieważ dałeś im się poznać, bo uczyniłeś coś w ten sam sposób, jak uczyniłeś to przed twoim ukrzyżowaniem. Oni poznali, że to jesteś ty, ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. O Boże, proszę, uczyń to znowu dzisiaj. Przyjdź pomiędzy nas. Obiecałeś te rzeczy na ostateczne dni i niechby nasze serca nie były tak przytępione nowoczesną teologią i sprawami tego świata, żebyśmy Cię nie mogli zobaczyć. Otwórz nasze zrozumienie, nasze oczy, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Ufam, że zjawienie się Jego potwierdzonego zmartwychwstania w tym tygodniu, ta mała porcja, którą już zobaczyliśmy, którą mogliśmy zrozumieć w tym czasie, w tym stadium, może spotkaliście się z tym po raz pierwszy, jesteście trochę sceptyczni co do tego, ponieważ widzicie tylko jedną mniejszą część, lecz nie było to ani jeden raz błędne z tych tysięcy i dziesiątek tysięcy razów. Nigdy. Nigdy nie było to błędne. Ilu z was tutaj jest świadkami tego? Podnieście wasze ręce. Rozumiecie? Nieważne w jakim narodzie, w jakiej miejscowości, nigdy nie było powiedziane coś, co by nie wypełniło się dokładnie tak, jak zostało to powiedziane. Więc nic nie może być tak precyzyjne, oprócz samego Boga, rozumiecie? Oczywiście. Lecz oczywiście musi to wyglądać mętnie. Musi to być w ten sposób. Tak działo się w jego dniach i tak dalej. Nawet jego urodzenie i wszystko inne wyglądało niewyraźnie. Bóg czyni to tak, aby doświadczyć wiarę swego ludu. Więc dzisiaj po południu myślałem, że to nie potrwa długo. A po jego zjawieniu się przed nami, on przechadzał się przez budynek i rozpoznawał myśli serc. I posłużyłem się tutaj u was tylko trzema czy czterema miejscami Pisma Świętego. Jednakowoż Bóg wie, że całe Pismo Święte łączy się razem. Nie ma ani jednego błędu w żadnym słowie, ani jedno nie zaprzecza drugiemu. Ludzie mówią, że zaprzecza. Zaproponowałem roczny zarobek każdemu, kto mi to pokaże. Gdzie słowo sobie zaprzecza. Ono sobie nie zaprzecza. Gdyby tak było, nie byłoby to dla mnie dobre. Ono musi być dokładną prawdą. Bóg będzie sądził świat na podstawie czegoś. Gdyby go sądził na podstawie Kościoła, to którego Kościoła? Ponieważ jeden odróżnia się od drugiego. Lecz on będzie sądził świat przez Jezusa Chrystusa. Biblia tak mówi. A Chrystus jest Słowem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. On sądził świat w dniach Noego i on sądził go w dniach Mojżesza. On sądził go w każdym czasie i w jego dniach, a nawet do dzisiejszego dnia przez to samo obiecane Słowo na dzisiejszy wiek. Albo mu wierzymy, albo nie, lecz on jest odpowiedzialny za uwierzytelnienie swego słowa. Wiecie, w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale jest powiedziane, chociaż on uczynił tak wiele cudów, jednak ludzie mu nie uwierzyli, ponieważ Izajasz mówi, oni mają serca, ale nie rozumieją, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Musiało się to wypełnić. I tak samo to musi się wypełnić. Oni będą porywczy, arogancy, rozkosze raczej miłujący niż miłujący Boga, fałszywi oskarżyciele, niepowściągliwi, gardzący tymi, co dobrzy. Oni mają formę pobożności, a zapierają się jej mocy. Mocy Bożej, której mają tylko formę. Jaka to zasmucająca rzecz. Co, jeżeli to jesteście wy? Pomyślcie o mężczyźnie lub kobiecie, którzy temu nie mogą uwierzyć. Co, jeżeli to jesteście wy? Pomyślcie tylko o tym. To jest tak pożałowania godne. Nie naśmiewam się z tego, lecz jest to pożałowania godne. Oczywiście, to jest prawdą. Zważajcie teraz. Dzisiaj chcę to nazwać, jak nazwalibyśmy to, na kilka minut, zanim będziemy modlić się o chorych. I postaram się opuścić to audytorium za 40 minut, jeżeli to będzie możliwe. Lecz najpierw pragnę przedstawić krótką rozprawę sądową. A zatem ta sprawa jest dzisiaj przed Trybunałem Sądowym. Jeżeli będziecie teraz słuchać uważnie i zapamiętacie sobie to, co pragnę wam powiedzieć, nie będzie to długie. Tą sprawą jest obietnica Słowa Bożego kontra świat. Otóż sprawa sądowa nie może być rozpatrywana, jeżeli nie ma do tego jakiegoś powodu. Musicie przedstawić tę sprawę. A sprawa, która jest rozpatrywana w tej sali sądowej dzisiaj po południu, pragnę teraz, żeby każdy z was, wzywam was, abyście wysłuchali tej sprawy. A sprawa ta brzmi: obietnica Słowa Bożego kontra świat. A sprawą, z powodu której wniesiono oskarżenie, jest naruszenie obietnicy. Czy słyszycie mnie dobrze? Gdziekolwiek jesteście teraz, podnieście swe ręce, że mnie słyszycie. Jest to wniesienie oskarżenia przeciw naruszeniu obietnicy. Bóg dał obietnicę, ale jej nie dotrzymał. Słowo Boże dał obietnicę, więc on został pozwany na sąd z powodu tej sprawy naruszenia obietnicy. Oskarżyciel zawsze reprezentuje państwo, jeżeli rozumiecie sądy właściwie. Więc oskarżyciel w tej sprawie reprezentuje ten świat, a tym oskarżycielem jest szatan. On reprezentuje ten świat, ponieważ świat należy do niego. I on reprezentuje ten świat, on jest ich oskarżycielem. Oskarżonym w tej sprawie jest wszechmogący Bóg. Oskarżonym. A zatem oskarżony ma zawsze obrońcę, adwokata. A obrońcą w tej sprawie jest Duch Święty. Oskarżyciel ma również kilku świadków w tej sprawie i ja ich teraz wymienię. Jednym z nich jest pan niewierzący. Następnym jest pan sceptyk. A dalej pan niecierpliwy. To są ci, którzy usiłują wytoczyć Bogu proces sądowy. Zatem mamy tych wszystkich bohaterów pozwanych na rozprawę. Jesteśmy przed Trybunałem Sądowym. Rozpoczniemy więc rozprawę sądową, aby został wydany wyrok. W porządku, sąd został zwołany, aby wydał rozporządzenie albo wydał wyrok. I oskarżyciel zawoła teraz swojego pierwszego świadka, by złożył świadectwo. Jego pierwszym świadkiem w tej rozprawie jest pan niewierzący. Jego pierwszą skargą jest, że Słowo Bożej obietnicy nie jest zupełną prawdą. Taka jest jego skarga tego pierwszego świadka. On twierdzi, że jest wierzącym, chociaż nim nie jest. Lecz on twierdzi, że jest. I on twierdzi, że chodzi tutaj niedawno na tak zwane nabożeństwa Ducha Świętego, gdzie wkładali ręce na ludzi i przedkładali im ich przywileje zgodnie z Pismem. Prawa do czynienia tego, czytając je z Ewangelii Marka 16, co właśnie przed chwilą czytałem. Na chorych ręce wkładać będą, a oni wyzdrowieją. Pan niewierzący świadczy i mówi następująco. Miałem włożone na sobie ręce tego kaznodziei, napełnionego Duchem Świętym, jak go nazywają. On włożył na mnie ręce według Ewangelii Marka 16, tej obietnicy, którą dał Bóg, i ten człowiek mówił, że jest wierzący. I wielu twierdziło, że zostali uzdrowieni. I on włożył swoje ręce na mnie, a było to 2 miesiące temu i nic się nie stało. Dlatego ta obietnica nie jest prawdziwa. W porządku? Poprosimy pana niewierzącego, aby ustąpił na bok. Oskarżyciel, szatan, powołuje swojego następnego świadka. Następnym świadkiem jest pan sceptyk. Teraz on świadczy. On mówi, byłem chory i poszedłem do kościoła, w którym podobno był bogobojny pastor, który wierzył w Słowo Boże. I on miał mały dzbanek oleju, który był położony na jego kazalnicy. I wszyscy jego słuchacze, którzy tam chodzą, którzy pragnęli, aby się o nich modlił, on namaszczał ich olejem, czytając obietnicę z Bożego Słowa w liście Jakuba 5:14. Czytał słowo i mówił, jeżeli jest ktoś chory między wami, niech zawoła starszych zboru, aby go namaścili olejem i modlili się o niego. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go. Jeżeli popełni jakiś grzech, będzie mu wybaczony. A zatem, mówił dalej, poprosiłem tego pastora, o którym słyszałem świadectwa od innych, żeby mnie namaścił olejem i przeczytał mi obietnicę Bożą z Pisma Świętego. I było to około miesiąc temu, a ja jestem ciągle tak samo chory, jak byłem wtedy, gdy on mnie namaścił. Dlatego taka jest skarga. Niech pan sceptyk ustąpi na bok. I oskarżyciel szatan wzywa swego następnego świadka. Jego następnym świadkiem jest pan niecierpliwy. To jest łajdak. Rozumiecie? Wybaczcie mi to wyrażenie. Widzicie, on po prostu sprawia, że człowiek staje się nerwowy, nie wie, co robi. Rozumiecie? Pan niecierpliwy. On twierdzi, że pewnego dnia, kiedy czytałem Biblię, oni wszyscy twierdzą teraz, że są wierzący. On twierdzi, że czytał Biblię i natrafił na urywek tekstu z Ewangelii Marka, rozdziału 11, wiersza 22 i 23, gdzie sam Jezus dał obietnicę, jeżeli powiesz do tej góry, przenieś się, a nie będziesz wątpił w swoim sercu, lecz uwierzysz, że to, co powiedziałeś, stanie się to, co powiedziałeś. I ponownie on mówi, jeżeli wierzysz, kiedy się modlisz, to otrzymasz to, o co prosisz. On teraz mówi, moja noga była kaleka, utykałem na moją nogę przez jakieś 30 lat i przyjąłem tę obietnicę przed 5 laty i nic się nie stało od tego czasu. Jestem ciągle takim kaleką, jakim byłem zawsze. I on odchodzi na bok. Teraz oskarżyciel musi jeszcze trochę rozdmuchać tę sprawę. Więc oskarżyciel, którym jest szatan, mówi do publiczności. Rozumiecie? Ci ludzie twierdzą, że są wierzący, a Bóg nie jest sprawiedliwy. Jeżeli podaje takie pochopne obietnice w swoim słowie i nie wypełnia ich. Widzicie? On tutaj oskarża Boga. On umieścił tę obietnicę w swoim słowie dla jego wierzących dzieci. A jego wierzące dzieci wystąpiły tutaj i świadczą, że przyjęły to, co on podał tutaj w swoim słowie jako prawdę, a nie mają z tego w ogóle żadnych rezultatów. Dlatego on oskarża Boga, próbując wytoczyć proces przeciw niemu i mówi, że Bóg umieścił coś w swoim słowie dla jego wierzących dzieci, a nie stoi za tym, co obiecał. Więc szatan twierdzi, że on jest nieuczciwy, podając taką obietnicę ludziom, swoim wierzącym dzieciom, a nie potrafi dotrzymać tego, co obiecał czynić. Teraz oskarżyciel przedkłada tutaj twardy dowód przeciw oskarżonemu. On nie potrafi tego dotrzymać, ponieważ mamy tutaj świadków, że on nie stoi za tym słowem, które on obiecał. Jednakowoż oskarżyciel mówi dalej. Oskarżyciel, którym jest szatan, mówi tak. Bóg obiecuje, że wszystkie rzeczy są możliwe dla wierzących. Bóg tak mówi w swoim słowie. I tak oskarżyciel przypieczętował tę sprawę, rozumiecie? On myśli, że wygrał rozprawę, ponieważ 3 świadkowie złożyli swoje świadectwa i podali do tego miejsca pisma i cytowali pismo poprawnie i przedstawili wszystko, w jaki sposób to czynili. A teraz oskarżyciel uzasadnia to tymi małymi miejscami, że Bóg obiecuje, iż wszystkie rzeczy są możliwe dla tych, którzy wierzą. I znowu mówi oskarżyciel, szatan, i powiedział, Bóg obiecuje, że będzie żywy potem, gdy on został ukrzyżowany. Obietnice. On obiecuje, że ciągle żyje. I on również obiecuje w swoim Piśmie Świętym, w liście do Hebrajczyków 13:8, że on jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ale on nie potrafi dotrzymać ani wykonać tego, co obiecuje. I tak szatan piętnuje to naprawdę mocno, iż nie ma żadnej szansy wydostać się z tego. On tego nie potrafi czynić, Bóg nie potrafi dotrzymać swego słowa. Innymi słowy, on twierdzi, że wstał z martwych i żyje. On twierdzi również w Ewangelii Jana 14:12, że kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię, i on czynić będzie. Lecz on nie potrafi tego wypełnić. On również powiedział w Piśmie Świętym, jeszcze krótki czas, a świat mnie nie zobaczy więcej, lecz wy mnie ujrzycie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Zauważcie jeszcze, że on twierdzi w Ewangelii Łukasza, rozdział 17, gdy mówi o dniach Sodomy, w których żyjemy obecnie, jak było w dniach Sodomy, że świat będzie w tej samej sytuacji oraz że Bóg stąpi na ziemię, będąc słowem zamanifestowanym w ciele, tutaj na ziemi, i będzie czynił dokładnie te same rzeczy, które Bóg czynił, kiedy był tutaj w postaci człowieka, którego Abraham nazwał Elohim. A Jezus powiedział, kiedy Syn Człowieczy będzie objawiony w tych ostatecznych dniach, to On objawi się w ten sam sposób, jak działo się to za dni Lota. Podając tę scenę, On również obiecuje, że będzie z nami, mianowicie w nas, aż do końca, względnie do skończenia świata. I On również twierdzi, że niebo i ziemia przeminą, lecz Jego słowo nie przeminie. Otóż ja myślę, że oskarżyciel myśli sobie, że ma swoją sprawę bardzo dobrze udokumentowaną. On ma świadków na dowód tego, że to słowo nie jest prawdą. Otóż wy jesteście zarówno sędzią, jak i ławą przysięgłych. Dzisiaj po południu wy, wasz umysł to ława przysięgłych, a wasze postępowanie jest sędzią. Wasze stanowisko jest takie, jaki jest werdykt ławy przysięgłych. wprowadzacie w czyn to, co orzeka werdykt. Rozumiecie? Będziecie musieli to czynić, ponieważ wasze postępowanie mówi głośniej niż wasze słowa. Rozumiecie? To się zgadza. Możecie sobie coś mówić, lecz jeśli tego nie myślicie poważnie, to nie możecie tego wypełnić. Widzicie? Wasze postępowanie jest głośniejsze od waszych słów. Zważajcie. Niech teraz oskarżyciel ustąpi na bok. On wniósł oskarżenie, miał swoich świadków i oni świadczyli. I ten oskarżyciel przedłożył tutaj słowo i napiętnował je tak, jak tylko chciał. Bo on sobie myśli, że ma tę sprawę kompletnie oznaczoną i udokumentowaną. Więc niech oskarżyciel i jego świadkowie ustąpią teraz na bok. Teraz zawezwiemy świadka oskarżonego, Ducha Świętego. Wiecie, jeżeli jest oskarżony, to musi mieć obrońcę, adwokata. Poprosimy więc obrońcę Ducha Świętego, aby stanął w obronie oskarżonego. Kiedy wystąpił Duch Święty, pierwszą rzeczą, którą on mówi, jest to, on zwraca się do oskarżyciela, który przyszedł z tą sprawą i wniósł oskarżenie następująco. Oskarżyciel źle interpretował słowo ludziom, dokładnie tak, jak interpretował je źle pierwszej ludzkiej istocie Ewie w ogrodzie Eden. On błędnie wyłożył ludziom to słowo, a Duch Święty Obrońca zwraca uwagę na to. Zauważcie, on powiedział, oskarżyciel rzekł, że te obietnice są dla wierzących. I tak jest. Te obietnice są tylko dla wierzących, nie dla niewierzących czy sceptyków. Obrońca przedkłada swoje twierdzenie, że Bóg wyraźnie powiedział, że to jest dla wierzących. I zwraca uwagę na to, że każdy z tych, którzy świadczyli, protestując przeciw słowu, przyznał, że inni zostali uzdrowieni. Rozumiecie? Więc to dyskwalifikuje go od razu, rozumiecie? Lecz rozpatrzmy tę sprawę trochę bardziej. Obrońca powinien wiedzieć, czy oni są wierzący, czy nie, ponieważ on właśnie jest tym, który ożywia to słowo. On wie, czy oni wierzą, czy nie. Czy tak nie myślicie? On powinien to wiedzieć. On wie, czy oni są wierzącymi, czy nie, ponieważ on jest tym jedynym, który może dać życie temu słowu. Gdyby moje ciało stało tutaj bez ducha, byłoby martwe. Tylko życie może ożywić to ciało, aby się poruszało i tylko Duch Święty może ożywić słowo. Jedynie On może sprawić, aby ono działało i On powinien wiedzieć, czy oni są wierzący, czy nie. I On występuje przeciw ich własnemu świadectwu, które orzekło. Tacy twierdzili, że zostali uzdrowieni, a inni twierdzili, że widzieli te sprawy. Lecz oni nie widzieli. Widzicie więc, że ich świadectwo jest już potępione. Lecz teraz on ożywia słowo. I on znowu chce zwrócić uwagę na słowa oskarżyciela względnie oskarżycieli, którzy to kwestionowali. On nie ustanowił jakiegoś określonego czasu dla tego uzdrowienia. On rzekł, modlitwa wiary uzdrowi chorego. Bóg go podniesie. On powiedział, na chorych ręce kłaść będą. I on nie powiedział, że oni zaraz wyskoczą i będą uzdrowieni. On powiedział, oni powrócą do zdrowia, jeśli uwierzyli. Widzicie? On błędnie cytuje słowo. Rozumiecie? Ja myślę, że mamy dobrego obrońcę. Więc tam on powinien był wiedzieć, czy oni wierzą, czy nie. On mógł to powiedzieć. I on oczywiście sprawdza to miejsce pisma tutaj, ponieważ obrońca zawsze to czyni. W terminach biblijnych. Słowo zawsze się sprawdza. I stwierdzamy, że on powiedział, szatan zacytował błędnie słowo niewierzącemu, a ten niewierzący nie wiedział nic innego, lecz wierzący, który mu uwierzył, wiedział zupełnie dokładnie, co słowo mówi i trzymał się tego, rozumiecie? Tamci nie mogli udowodnić tego, co twierdzili, lecz ci to twierdzili i sami byli uczestnikami tego. Podobnie jak my twierdzimy, że jesteśmy zbawieni. Oni mówią, pokaż mi, jak jesteś zbawiony. Moje życie udowadnia, że jestem zbawiony. Sposób, w jaki postępuję, udowadnia, że jestem zbawiony, czy nie. Nieważne, jak dużo świadczę o tym, wy i tak poznacie według tego, jak ja żyję, czy jestem zbawiony, czy nie. Tak samo jest z uzdrowieniem. Jeżeli je przyjmujesz i wierzysz w nie, to będziesz odpowiednio do tego postępował. Nastanie w tobie wielka zmiana. Nie ma niczego, co by ci mogło to wybić z głowy. Tak samo jak twoje zbawienie. Jest to Boże Słowo. Musisz to przyjąć na tej samej zasadzie. Przez wiarę jesteś zbawiony. Jezus powiedział tej niewieście, która dotknęła się jego szaty, twoja wiara cię uzdrowiła. Otóż daleko mi do uczonego w piśmie, lecz wyszukałem sobie kilka słów. To słowo tam wywodzi się z greckiego słowa sozo, co oznacza zbawiony. Zarówno fizycznie zbawiony, jak i duchowo. Jesteś zbawiony, sozo. On zbawił ją z przedwczesnego grobu, dokładnie tak samo, jak on zbawił cię z piekła, sozo. Jest tam użyte to samo greckie słowo. Zwróćcie uwagę, twoja wiara uczyniła sozo, uzdrowiła cię z choroby, którą miałeś. Zauważcie, to samo słowo za każdym razem. Zwracam ponownie uwagę na to, że oskarżyciel błędnie cytował słowo. Bóg wcale nie powiedział, że chorzy będą od razu podskakiwać, skoro tylko zostaną włożone na nich ręce. Lecz on powiedział, ci, którzy wierzą, odzyskają zdrowie. Tak jest. Jeżeli człowiek wierzy, jest to tylko dla wierzących. I ponownie, obrońca chce zwrócić uwagę wysokiemu sądowi dzisiaj po południu, że Bóg powiedział, iż jego słowo jest nasieniem. Słowo jest nasieniem, które zasiał siewca. Jeżeli to nasienie wpada do właściwej gleby, która jest dosyć żyzna, aby to nasienie mogło ożywić i aby mogło wykiełkować do życia, to ono będzie żyć. Otóż kiedy człowiek sieje nasienie, jeżeli jesteś rolnikiem albo wiesz cokolwiek o sianiu nasienia, jeżeli zasiejesz dzisiaj jakieś nasienie, powiedzmy, że zasiejesz kukurydzę w swoim ogrodzie, a jutro rano udasz się tam i wykopiesz to ziarno, popatrzysz na nie i powiesz, nie ma w nim żadnej różnicy, więc zasadzisz je z powrotem. A następnego dnia pójdziesz tam znowu, popatrzysz na nie i powiesz, nie ma w nim żadnej różnicy. Wtedy ono nie wzejdzie. Ono nie może wykiełkować. Kiedy wykopiesz, to zepsujesz od razu jego środowisko. Musisz powierzyć je glebie, a potem jest zadaniem gleby zatroszczyć się o resztę. I za każdym razem, kiedy patrzysz na twoje przejawy choroby, świadczysz o nich, skarżysz się z powodu nich, to Bóg cię nie może uzdrowić. Powiesz tę sprawę Bogu i wierz jego słowu. On to urzeczywistni. Czy to kiełkuje względnie cokolwiek się z tym dzieje, nie troszcz się o to. Bóg to obiecał i potencjalnie masz swoje uzdrowienie, kiedy je przyjąłeś. Jest to w postaci nasienia. Gdybym cię poprosił o drzewko dębu, a ty dałbyś mi żołądź, to potencjalnie mam już dąb. A gdybym cię prosił o kolbę kukurydzy, a ty dałbyś mi ziarenko kukurydzy, to potencjalnie mam już kolbę kukurydzy. Potem powierzam je glebie i podlewam je i pielę wszystkie chwasty koło niego, które by wyczerpywały nawóz dookoła niego, więc pielę te chwasty. Potem ona automatycznie rośnie, ponieważ zostało włożone do gleby i jest to zapłodnione nasienie. Jeśli to nasienie nie jest zapłodnione, to ono nie będzie rosnąć. Lecz jeśli to nasienie ma zarodek życia w sobie, to nic nie może powstrzymać go od wzrostu. Ktoś powiedział, co myślisz o zmartwychwstaniu? Wyjdź w zimie do swojego ogrodu, wylej na ziemię trochę betonu i gdzie urośnie najgęstsza trawa w następnym roku, gdy nastanie wiosna na skraju tego chodnika? Widzisz, kiedy światło słoneczne i kamienie tego świata otaczają to miejsce i zaświeci na nie znowu słońce, to nie można tego ukryć w żaden sposób. Życie znajduje sobie swoją drogę. Ono toruje sobie swoją drogę pod tym betonem i tak dalej i dochodzi do krawędzi tego chodnika, wysunie swoją główkę i chwali wszechmogącego Boga. Słońce, syły oni cye, steruje całym botanicznym życiem, a syny steruje życiem wiecznym. On i tylko on sam ma w sobie życie wieczne. Nie można go ukryć. Musi nastać zmartwychwstanie. Nie martw się tym, gdzie jesteś. Ty powstaniesz mimo wszystko. I musisz zostać uzdrowiony, jeżeli ty mu wierzysz i przyjmujesz to. Jest to nasienie, które zasiał siewca i ono wpadło do gleby. A gdy ono wschodzi, niektóre padło na kamienie, wiecie, ono nie miało korzenia. Niektóre padło do cierni i zniechęceń i one je zadusiły, lecz niektóre wpadło do gleby, w której nie było chwastów i cierni, ani kamieni. Otóż jest to zależne od tego, jeżeli pozwolisz jakiemuś niewierzącemu przyjść do twojego domu, albo jakiś niewierzący człowiek powie ci, ależ to są bzdury, coś takiego przecież nie istnieje, to pozwala, żeby tam rosły jakieś chwasty. Sprzeciw się temu. Powiedz, Bóg tak powiedział, na tę sprawę załatwiona. Jestem uzdrowiony, ponieważ wierzę temu w moim sercu i ta wiara leży tam. Wszelkie niedowiarstwo zostało usunięte i to się musi stać, to się zgadza. Teraz obrońca chce zawezwać kilku świadków na podium. Czy mamy jeszcze czas na to? Obrońca pragnie zawezwać teraz świadków, jego świadków, podobnie jak oskarżyciel zawezwał swoich świadków. Obrońca zawezwie najpierw proroka Noego, żeby złożył świadectwo. Noe, co ty masz do powiedzenia dzisiaj po południu na ten temat? On powiedział, żyłem w naukowym wieku, przewyższającym daleko poziom nauki w dzisiejszym czasie. Deszcz w ogóle nie padał na ziemię. Bóg nawadniał ziemię i tak dalej ze źródeł, które były pod ziemią. Lecz pewnego dnia Bóg przyszedł do mnie i rzekł, że będą padać wody z niebios. Ja podawałem dalej moje poselstwo. I on powiedział mi, abym zbudował arkę. Budowałem ją i głosiłem, że będzie padał deszcz z niebios. A pan niewierzący, pan sceptyk i wszyscy inni faceci siedzieli tam i naśmiewali się ze mnie i kpili sobie ze mnie, że uwierzyłem w taki cud, kiedy zostało naukowo udowodnione, że tam w górze nie ma żadnej wody. Oni potrafili wypuszczać sondy na księżyc, potrafili wypuszczać sondy do gwiazd. Oni potrafili czynić rzeczy tego rodzaju, budowali wtedy takie budowle, których nie potrafimy budować dzisiaj, więc oni naukowo udowodnili, że tam w górze nie ma żadnej wody. Noe powiedział, lecz Bóg powiedział mi, że będzie padał deszcz. Ja uwierzyłem, że jeśli Bóg tak powiedział, to On potrafi umieścić wodę na nieboskłonie, więc dalej budowałem arkę. Pan niewierzący naśmiewał się ze mnie, pan sceptyk miał co do mnie wątpliwości, tak samo pan niecierpliwy. A ja uderzałem młotkiem zapamiętale, aż zbudowałem arkę. Oni przychodzili tam każdego dnia i mówili, otóż sądzę, że dzisiaj będzie padał deszcz. Ha, ha, ha. Widzicie, tak samo z uzdrowieniem mówią, myślałem, że zostałeś uzdrowiony. Myślałem, że odzyskasz zdrowie. Gdzie jest ten deszcz? Wiesz, mimo wszystko, proroku Noe, skoro jesteś podobno prorokiem, ty to powiedziałeś? Zapamiętajcie sobie, to byli ludzie, którzy tylko udawali, że są wierzący. Pan niewiara i pan sceptyk i ci inni, oni twierdzili, że są wierzącymi. Otóż proroku Noe, my zawsze wiedzieliśmy, że ty jesteś fałszywym prorokiem, ponieważ masz głupie idee, które nie są zgodne z nauką. One nie są zgodne z nowoczesnym trendem. Widzisz, ty nie zgadzasz się z naszymi pastorami. Coś z tobą jest nie tak. Wiemy, że nie jesteś prawdziwym prorokiem. Powiedziałeś, że będzie padał deszcz. Było to przed miesiącem, a jeszcze nie padał żaden deszcz. Upłynęły 2 lata. Hej, hej, proroku, myślałem, że twierdziłeś, iż Bóg tak powiedział. On tak naprawdę powiedział. Otóż upłynęło już 2 lata. Upłynęło 5 lat, 20 lat, 50 lat. Arka była już wykończona. Noe siedział w drzwiach. Oto przychodzi pan naśmiewca, pan niewierzący, pan sceptyk, pan niecierpliwy. Otóż gdzie jest ten deszcz? Bóg powiedział, że będzie padał deszcz. On nie powiedział kiedy. On powiedział, będzie padał deszcz. On nie powiedział kiedy. On po prostu stwierdził, będzie padał deszcz. Zbuduj sobie arkę. Będziesz w niej bezpieczny. Będzie padał deszcz. On nie powiedział, kiedy będzie padał deszcz. On powiedział, będzie padał deszcz i ja zbudowałem arkę. Otóż dla mnie wygląda to tak. Jeżeli ty zbudujesz arkę, to wykończyłeś swoją część, a Bóg wykona swoją część. On to uczyni, lecz on nie powiedział, kiedy to uczyni. On powiedział tylko, że to uczyni. Będzie padał deszcz. Stwierdzamy, że on potem powiedział, przeminęły lata, około 119 lat i brakowało tylko 7 dni do 120 lat. Pan niewiara, pan naśmiewca i wszyscy inni, pan sceptyk i pan niecierpliwy. Oni wszyscy naśmiewali się ze mnie i robili mi wszystko możliwe i mówili, że jestem wariatem, jeżeli wierzę takiej nierozważnej obietnicy jak ta. Bowiem, jeśli to obiecał mi Bóg, to on powiedział coś, co nie było prawdą. I on nie potrafi dotrzymać tego, co on powiedział. Lecz ja wierzyłem Bogu i wydrwałem niezachwianie. Tutaj to macie. Wierzyłem mu. Wydrwałem niezachwiany. I wiecie, pewnego dnia oni znowu przyszli, by sobie ze mnie drwić. A drzwi zostały zamknięte. Oni mówili, ten stary fanatyk wszedł do arki i zamknął drzwi. Jak przypuszczamy. Lecz ja ich słyszałem i rzekłem im, Bóg zamknął drzwi. Niewątpliwie deszcz spadnie dzisiaj i na tym się skończy. Pierwszy dzień przeminął i nie przyszedł żaden deszcz. Potem oni dopiero kpili sobie ze mnie. Mówiłem im, Bóg zamknął te drzwi. Ja nie wierzę takim bzdurom. Noe zamknął sam te drzwi. On i jego synowie tak mówili. Widzicie, naśmiewca, niewiara i sceptyk. W porządku, tak trwało to przez kilka dni. Lecz 17 maja rano zaczęło padać i to absolutnie zniszczyło wszystkich tych ludzi, którzy powstali przeciw Słowu Bożemu, a ocaliło tych, którzy wierzyli Bogu i poczynili przygotowania do tego. Noe powiedział, pozwólcie mi jeszcze zaświadczyć. Nie, Noe, stań na boku. Zawołajmy następnego świadka. Nie mamy tyle czasu, dzisiaj po południu. Niech obrońca teraz weźmie drugiego świadka. On zawołał Abrahama. Abraham powiedział, byłem po prostu zwykłym człowiekiem, wierzącym. A Bóg mówił do mnie przez swoje słowo i powiedział pewnego dnia, że będę miał dziecko z Sarą. Sara miała 65 lat, a ja miałem 75 lat. Ożeniłem się z nią, kiedy miała około 16 lat. Ona była moją przyrodnią siostrą. Była niepłodna, a ja także. Ona była niepłodna, tak jak ja, więc nie było żadnej możliwości, żebyśmy mieli to dziecko. I tak żyliśmy przez wiele lat. Lecz Bóg to obiecał, więc poszliśmy i kupiliśmy pieluchy i spinki i wszystkie potrzebne rzeczy. Przygotowaliśmy je dla tego dziecka. Sporządziłem mu też małe buciki. I gdy minął pierwszy miesiąc, spytałem Saro. Pamiętajcie, ona miała już Około 20 lat po menopauzie. Rozumiecie? I spytałem Saro, czy doszło do jakiejś zmiany w tych ostatnich 28 dniach? Nie, nie ma żadnej. Otóż wiedziałem, że będziemy mieć dziecko mimo wszystko. I żyliśmy dalej, rok za rokiem. I ciągle wierzyłem Bogu. A pan niewiara, pan sceptyk i pan cierpliwy usiłowali najlepiej jak mogli wybić mi to z głowy. Próbowali mi wmówić, że się mylę. Patrz, Abrahamie, byłeś dawniej rolnikiem, cieszący się powodzeniem, byłeś zacnym człowiekiem, wszyscy cię poważali, lecz wpadłeś w jakąś skrajność. Wierzysz w coś, co nie może być prawdą. To jest przeciwne wiedzy, żeby taki stary mężczyzna i Sara, stara kobieta, mogli mieć jeszcze dziecko. Lecz ja wierzyłem Bogu mimo wszystko. Urzeczywistniło się to 25 lat później. On mi nie powiedział, kiedy będę miał to dziecko, lecz powiedział, że będę je miał. Ja uwierzyłem Bogu, a wszystko, co było sprzeczne z tym, uważałem za nieistniejące. On nie zachwiał się w wierze w obietnicę Bożą z powodu niedowiarstwa, bez względu na to, ilu naśmiewców mówiło: nie będziesz go miał, to nie może się stać, to jest niemożliwe, opamiętaj się, jesteś zwariowany. On powiedział, że był coraz mocniejszy we wierze przez cały czas. Tego właśnie dokonuje autentyczna wiara. Ona nie zna żadnej wątpliwości. Jeżeli tego nie wiesz, to szybko zrezygnujesz. Więc dobrze, Abrahamie, myślę, że złożyłeś nam bardzo dobre świadectwo. Słowo nie powiedziało, kiedy otrzymam to dziecko, czy za miesiąc, lecz ono powiedziało, że będziemy mieli to dziecko. W porządku, zawołajmy teraz szybko następnego świadka, Izajasza, proroka. Zapytajmy się go o coś. Słuchajcie, powiedział on, pan przemówił do mnie pewnego dnia w proroctwie. Byłem prorokiem. Wszyscy wiedzieli, że to, co powiedziałem, pan uhonorował. I wszyscy wierzyli mi jako prorokowi, a pewnego dnia przyszło coś nierozsądnego. On powiedział, pan napocznie. Otóż to było naprawdę niezwykłe. Bóg zazwyczaj działa w takiej niezwykłej rzeczy. Widzicie, jest to zbyt dziwne. Podobnie jak Józef, on chciał wierzyć Marii, lecz było to tak niezwykłe, rozumiecie, zbyt niezwykłe. I on powiedział, kiedy wypowiedziałem to proroctwo, wszyscy mi wierzyli. Każda młoda, niezamężna dziewczyna przygotowywała się, że będzie miała to dziecię urodzone dziewiczo. Upływał dzień za dniem, rok za rokiem i oni zaczęli wierzyć, że jestem fałszywym prorokiem. Lecz ja wiedziałem, że to był ten sam Bóg, który zawsze podawał te obietnice. Więc trzymałem się tego niezachwianie. I trwało to jakieś 800 lat, zanim urodziło się to dziecię. Lecz Panna naprawdę poczęła. Jego słowo urzeczywistniło się. Zawołajmy szybko następnego świadka. Zawołajmy Mojżesza. Mojżeszu, ty urodziłeś się. Wszyscy prorocy są predestynowani. Wiemy o tym. Dary powołania są nieodwołalne. Jeremiaszu, powiedział Bóg, zanim zostałeś poczęty w łonie swojej matki, znałem cię, poświęciłem cię i ustanowiłem cię za proroka do narodów. Jezus Chrystus był nasieniem niewiasty z ogrodu Eden. Jan Chrzciciel, 712 lat, zanim się urodził, Izajasz go widział i powiedział, on jest głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę pańską. Widzicie? Dary i powołania nie są zależne od wkładania rąk na kogoś. Jest to dzieło Boga. Już od urodzenia, rozumiecie? Te dary są już w tobie, kiedy się urodziłeś. Zważajcie. Mojżesz urodził się jako prorok. I tutaj był on na pustyni po 40 latach wyzbywania się swojego wykształcenia, które otrzymał w Egipcie. A jednak Bóg zjawił mu się i przemówił znakiem i głosem, słup ognia i głos, który był naprawdę biblijny. I on powiedział tak. Ja jestem z tobą, Mojżeszu. Będziesz moimi ustami. A Mojżesz powiedział, skarżyłem się. Myślałem, że moje usta są niegodne. Ja się trochę jąkałem. Moja mowa nie była zbyt płynna. A Bóg powiedział do mnie, kto dał człowiekowi usta? A jeśli temu nie możesz uwierzyć, wiem, że Aaron, twój brat, potrafi dobrze mówić. Ty będziesz Bogiem, a on będzie twoim prorokiem. Ty dokonuj cudów, a on będzie mówił słowo. Będę w twoich ustach i będę mówił słowo. Otóż to było bardzo dobre rozporządzenie, więc wyruszyłem. A wszyscy naśmiewali się ze mnie, ponieważ miałem już wtedy 80 lat. Miałem białą brodę, zwisającą mi w dół od tak. Moja żona wsiadła na muła, a młodego Gerszona trzymała na biodrze i udałem się do Egiptu. Moje oczy miałem skierowane do niebios, a tę starą krzywą laskę trzymałem w moim ręku. Szedłem do Egiptu, aby go zająć. Jednoosobowa inwazja. I stało się tak, że on tego naprawdę dokonał. To się zgadza. On dokonał tego przy pomocy krzywej laski, choć nie potrafił dokonać tego przy pomocy wojska. Lecz Bóg tak powiedział i na tym była sprawa załatwiona. Więc kiedy przyszedłem przed świętego ojca, faraona, pastora, wiecie, i dokonałem tego cudu, który mi Bóg polecił czynić, ten znak z moją ręką, względnie przy pomocy laski, wiecie, pastor, faraon, będący tam, on nie chciał współpracować ze mną od początku. Lecz kiedy musiałem przeforsować moje polecenie, by to wykonać, wiecie, on starał się w jakiś sposób oszkalować dzieło pańskie. On powiedział, że ma tam jakichś magików, którzy potrafią uczynić to samo. I ci cieleści podrabiacze powstali, by to podrobić. Dokładnie to właśnie szatan robi w każdym ruchu. Cielesny podrabiacz, rozumiecie? Ktoś coś uczynił, a ktoś inny próbuje to podrobić. Kiedy podeszli tam ci cieleści podrabiacze i zamienili swoje laski w węże, tak jak ja to zrobiłem, faraon powiedział, widzicie, to nie jest nic innego niż jakiś zwykły magik. I mamy tutaj to samo, naukowo udowodnione i tak dalej. Uczyniliśmy dokładnie to samo. Mamy teraz szpitale i inne rzeczy. Oczywiście, ja temu wierzę, lecz to nie jest to, co Bóg powiedział, rozumiecie? On powiedział, zauważcie, on próbował oszkalować moje postępowanie, lecz ja byłem przekonany, wiedziałem, że ten głos, który przemówił do mnie, był pisanym i mówionym Słowem Bożym dla tego czasu, więc trzymałem się go po prostu niezachwianie, a on po prostu zepchnął ich wszystkich z mojej drogi. W końcu przyprowadził nas do tej góry, gdzie on mówił do mnie. Po długim, długim czasie, nie tego samego dnia, lecz po długim czasie przyszliśmy do tej góry, jak on zapowiedział, że powrócę do tej góry po znak. Trzymałem się tego niezachwianie. Weźmy teraz następnego świadka, naprawdę szybko, zanim stąd odejdziemy. Zawołajmy tu Jozuego. Jozue powiedział, Mojżesz wybrał po jednym z każdego pokolenia, z każdej denominacji i posłał nas, abyśmy przeszpiegowali ten kraj. I gdy przyszliśmy tam, nad rzekę, i popatrzyliśmy na drugą stronę, widzieliśmy tych Amalekitów, Amorytów i Perezyjczyków i innych, byli to olbrzymi. Powiedział, ludzie krzyknęli ze strachu. Nie możemy tam wejść. Jeżeli będziemy sponsorować takie nabożeństwo jak to, nasza organizacja wyłączy nas. Nie możemy tego po prostu uczynić. Nie możemy mieć takich rzeczy. Jest to zbyt podejrzane i niepewne, rozumiecie? Nie możemy tego po prostu. Przecież to niemożliwe. I oni zawrócili, chociaż mieli dowód, bo przynieśli winogrona z tego kraju. I cały kłopot w tym, jak może człowiek lub kościół, względnie denominacja, którzy kiedykolwiek zakosztowali z tego dowodu, że on żyje, a potem zapierać się go, kiedy on jest zmartwychwstały wśród nas? Jak możecie tak postępować, zielonoświątkowcy? Mówiliście obcymi językami, wykładaliście języki, jak twierdzicie. Więc jak możecie odrzucać obiecane słowo na dzisiejszy czas? Weźmiecie tylko część z niego i mówicie, jest to dobry kraj. Nie mieliśmy pojęcia o nim. Był to dobry kraj. Zostało to udowodnione, że to był dobry kraj. Lecz jedna kiś winogron nie była wszystkim z niego. Cała Palestyna była tego pełna. Wierzymy w mówienie językami i wszystkie inne cuda i sprawy i w modlenie się o chorych. A potem, kiedy przychodzi tutaj obietnica odnośnie czegoś innego, jak było w dniach Sodomy, Malachiasz 4 powiedział, tuż przed tym okropnym czasem, gdy pogański świat zostanie spalony ogniem, tak jak została spalona Sodoma, a sprawiedliwi będą chodzić po popiołach bezbożnych, ja poślę wam Eliasza namaszczonego Duchem Świętym i on przywróci serca dzieci z powrotem do wiary ojców. Przywróci na nowo. Było tak zawsze, za każdym razem, gdy on przyszedł. I jak możecie w to wątpić, kiedy on przynosi Chrystusa, obietnicę, proroków, słowo i wszystko inne. I to jest doskonałą identyfikacją tego. A wy się potem odwracacie i mówicie, otóż nie współpracuj z ich ewangelizacją. Jeżeli to uczynisz, zwrócę ci twoje dokumenty. Gdyby chodziło o mnie, niech sobie mają ich koźle skóry. Moje imię i każdego wierzącego jest zapisane w barankowej księdze życia. Więc oni powrócili i Jozue powiedział, gdy oni wszyscy przyszli, mógłbym pozostać przy tym długi czas, lecz jestem pewien, że wiecie, o czym mówię. Więc Jozue powiedział, uciszałem lud. Powiedziałem, nieważne jak wielcy oni się wydają. Jaka to wielka opozycja, jak bardzo fanatycznie ta sprawa wygląda. Pamiętajcie, Bóg powiedział, gdy byliśmy w Egipcie, dałem ci ten kraj. Daję go tobie. Otóż on nie wszedł tam po prostu, by wymieść i otynkować ściany i powiedzieć ci, abyś tam wszedł, wziął sobie wygodne krzesło Morisa, usiadł sobie i powiedział, otóż każemy służącym, by przygotowały dla ciebie łóżko. On nie czyni tego w ten sposób. Bóg powiedział Jozuemu, wszędzie, gdzie postawisz swoją stopę, to miejsce dam tobie. Ślady stóp oznaczają posiadanie. A każda obietnica w tej księdze jest dla wierzących, lecz wy musicie zostawić na tym swoje ślady. Musicie walczyć o każdy centymetr tej drogi. Jeżeli nie macie w sobie bojowego ducha, to odejdźcie z tej gry. Niedawno poszedłem tutaj, myślę, że to było w tym stanie, Georgia Tech, czy gdzieś tam. Nie wiem teraz dokładnie gdzie, było to gdzieś na wschodzie. Wszedłem na stadion dla piłki nożnej i zobaczyłem tam pewien mały szyld, niewielki napis, który mnie zawsze trochę inspirował. Mieli tam szyld nad drzwiami, kiedy wszedłem z szatni. I był tam napis mówiący, nie chodzi o to, jak duży jest walczący pies, chodzi o to, jak wielkiego, bojowego ducha ma ten pies. I to jest prawdą. Nie chodzi o to, ile masz promocji doktora teologii, doktora filozofii, doktora literatury. Chodzi o to, ile Chrystusa jest w tobie. Chodzi o to, ile masz wiary w sercu. Nie jak dobrze potrafisz wyjaśnić, albo jak potrafisz wyjaśnić to i obalić tamto. Chodzi o to, ile wiary masz w Boga, aby wierzyć, że On mówi prawdę. Otóż to jest zależne od ciebie. Jest to zależne od tego, z jakiej krwi się wywodzisz. Jeżeli jesteś nasieniem Abrahama, to postępujesz tak jak Abraham. Uważasz sprzeczne z tym rzeczy za nieistniejące. Jozue powiedział, uspokajałem ludzi, mówiąc im, zachowajcie spokój. Bóg tak powiedział. Bóg tak rzekł. I to było prawdą. Lecz wiecie, oni znajdowali się tylko 2 dni drogi od tego kraju, bo to w Kadesz Barne. Byli oddaleni tylko o 2 dni drogi, a byliby w obiecanym kraju. Jozue mówił dalej, lecz upłynęło jeszcze 40 lat, zanim zajęliśmy ten kraj. On nie powiedział, kiedy zajmiemy ten kraj. Lecz on powiedział, że zostawił tę starą generację, aby pomarła, tych niewierzących, a wzbudził kolejną generację, która wierzyła. On nie powiedział, kiedy zajmą ten kraj. Lecz on powiedział, że zajmą obiecany kraj i my go zajęliśmy. Myślę, że jest on dobrym świadkiem. Czy tak nie myślicie? Oczywiście, tak sądzimy. Zajęliśmy ten kraj po tylu latach. Otóż robi się już późno. Pozwólcie, że zawołam jeszcze jednego świadka. Czy możemy? Mam ich wypisanych tutaj 1000. Moglibyśmy ich zawołać 100 lub 200. Lecz pozwólcie, że zawołam jeszcze jednego. A jeśli mi wybaczycie, może ja będę tym świadkiem. Chciałbym stanąć w jego obronie. Tamte czasy przeminęły. Żyjemy w obecnym czasie. Wiem, że takie było ich świadectwo, lecz pozwólcie mi raz zająć stanowisko świadka. O moi drodzy, przypominam sobie czasy, kiedy byłem małym chłopcem. Czytaliście mój życiorys i znacie to wydarzenie. Przypominam sobie tam nad rzeką, kiedy byłem młodym baptystycznym kaznodzieją i chrzciłem. Około 10 tysięcy ludzi stało tam na brzegu pewnego popołudnia. Były to moje pierwsze wielkie nabożeństwa ewangelizacyjne. Było około 1000 nawróconych i chrzciłem ich tam w rzece. Kiedy prowadziłem do wody 17 osobę, usłyszałem jakiś dźwięk i rozejrzałem się. Było gorąco. Było to w czerwcu 1933 roku u stóp ulicy Spring w Jeffersonville, Indiana. Przyprowadziłem tamtych ludzi, a brzegi rzeki w całości były przepełnione ludźmi. Wszedłem do rzeki z tym młodym chłopcem. Widziałem go przedtem przy ołtarzu. Powiedziałem, synu, czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela? On odrzekł, przyjąłem. Nazywał się Edward Colvin. Zapytałem, Edwardzie, czy wiesz, co teraz czynię? On odrzekł, wiem, bracie Branham. Powiedziałem, chrzczę cię, pokazując wszystkim tym ludziom, że przyjąłeś Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela. Kiedy chrzczę cię w imię Jezusa Chrystusa, ty przyjmujesz Jego imię. Powstajesz do nowego życia i kiedy odejdziesz stąd, będziesz chodził w nowości życia. Czy to rozumiesz, Edwardzie? On powiedział, rozumiem. Powiedziałem, pochyl swoją głowę i powiedziałem, niebiański ojcze, ten młody człowiek wyznał swoją wiarę w ciebie. I jak ty nam poleciłeś, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię, chrzcząc ludzi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, polecając im, aby wierzyli wszystkiemu temu, czego ty nauczałeś. Dlatego chrzczę cię, mój umiłowany bracie, w imię Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zanurzyłem go w wodzie i podniosłem, usłyszałem, jak coś zabrzmiało. Spojrzałem na ten tłum i usłyszałem głos mówiący, popatrz w górę. Pomyślałem, co to jest? Stała tam matka Bilego, która tutaj jest. Było to 2-3 lata przedtem, zanim zawarliśmy małżeństwo. Widziałem, że pobielała na twarzy. Miała aparat fotograficzny w swojej ręce. Spójrz w górę! Usłyszałem to po raz drugi. Zląkłem się. Rozejrzałem się dookoła. Ludzie stali na brzegu i patrzyli się, po prostu osłupieni. Usłyszałem to znowu. Spójrz w górę! I kiedy spojrzałem do góry, oto stępował tam ten sam słup ognia, który prowadził Izraela przez pustynię. Tysiące oczu patrzyło się na niego, stępującego w dół, gdzie stałem. I głos powiedział, Jan Chrzciciel był posłany, by zwiastować pierwsze przyjście Chrystusa, tak twoje poselstwo rozszerzy się na całą ziemię i będzie zwiastować drugie przyjście Chrystusa. Opublikowano to w gazetach, w Zjednoczonej Prasie. Dr Lee Vail jest tutaj dzisiaj po południu, podjął się tego, rozgłosił to aż do Kanady i wszędzie. Tajemnicza światłość pojawiła się nad lokalnym baptystycznym kaznodzieją, kiedy chrzcił. Następnie stało się to w Dallas, Texas. Czy Houston, Texas, przed kilkoma laty. Wtedy ludzie wątpili w to, a ja nie wiedziałem, co mam zrobić, kiedy pewien zacny baptystyczny kaznodzieja chciał debatować z bratem Boschfortem, że nie ma czegoś takiego jak boskie uzdrowienie. I gdy przegrał w tej debacie stuprocentowo, powiedział, pozwól mi zobaczyć, jak ten boski uzdrawiacz wystąpi i pokaże uzdrowienie. Zszedłem na dół, byłem na balkonie, powiedziałem, nie jestem boskim uzdrawiaczem, proszę pana. Puste miejsce na taśmie, wydawca. Jezus, tak czy nie? I nie potrafił odpowiedzieć wtedy. Wystarczyło jedno pytanie, to wszystko. Jeżeli on był Jahwe Irek, to musi być nim ciągle. Jeżeli nie jest, to on nie jest Zbawicielem i nie można odseparować tych imion. On jest Jahwe, Rafa, Uzdrowiciel, ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Ten człowiek nie mógł się nawet poruszyć. Stał tam i jąkał się. I wielu z was było tam, jak sądzę, i słyszeliście to. Więc przekazałem tę debatę bratu Boschfortowi. A tamten przeciwnik nie zdobył ani tego punktu. Urządzili to przedstawiciele tego miasta, którzy nie byli zainteresowani żadną stroną. Wiedzieli tylko, co mówi Pismo Święte. I potem on po prostu powtarza w kółko. Niech on wystąpi. Oni nie wiedzieli, że byłem tam na balkonie. Siedziałem tam z mężoną i małą Becky. Ona skończy w tym roku średnią szkołę. Siedziałem tam, a ona dopiero miała rok. Trzymałem ją w moich rękach. A on powiedział, brat Bosford rzekł, wiem, że brat Braham jest na tym nabożeństwie. Jeżeli on chce przyjść i zakończyć to, w porządku. I wszyscy zaczęli się rozglądać. I stały tam setki ludzi, tysiące, około 30 tysięcy ludzi. Miewaliśmy 800 ludzi. Wszystkie razem w hali muzycznej. A na to nabożeństwo ludzie przybyli ze wszystkich stron, samolotami, pociągami i tak dalej. I na ile mi wiadomo, wszystkie zielonoświatkowe grupy zeszły się tam razem. To nie wymaga prześladowania, by was zgromadzi razem. Wy temu nie uwierzycie, lecz kiedy przyjdzie ten czas, widzicie, oni mieli jedną wspólną rzecz, boskie uzdrowienie, więc unitarianie, duotarianie, trinitarianie, kwartotarianie, czy ktokolwiek to był, zeszli się wszyscy razem. I oni tam siedzieli. I ten człowiek powiedział przedtem, nikt nie wierzy w boskie uzdrowienie, oprócz tej grupy religijnych fanatyków. Raymond Ritchie powstał i zapytał, kogo uważasz za religijnych fanatyków? Dalej rzekł, kogo uważasz za obłąkanych ludzi? Rzekł, baptystów. On powiedział, w porządku, ilu z was będących w tym budynku może teraz udokumentować oświadczeniem lekarza, że Jezus Chrystus uzdrowił was, kiedy brat Bram był tutaj i 300 powstało? On zapytał, co ty na to? Rozumiecie? Więc on się bardzo rozłościł. Pomyślałem, że zejdę na dół. Słyszałem, jak Duch Święty powiedział, zejdź na dół. Spojrzałem, a ta światłość unosiła się na tym miejscem, gdzie siedziałem. Zszedłem więc na dół. Powiedziałem, jeżeli kwestionujecie ten dar, to inna sprawa, lecz ja nie jestem uzdrowicielem. Bóg jest uzdrowicielem. I powiedziałem, jeśli stoję w obronie Boga, to Bóg jest zobowiązany stanąć w mojej obronie. Byli tam z Douglas Studio i mieli duży aparat fotograficzny. Ten kaznodzieja powiedział, zróbcie kilka zdjęć tego starego człowieka. Dobiorę mu się do skóry. Ściągnę z jego skórę i przybiję ją na drzwiach mojego gabinetu, jako pamiątkę boskiego uzdrowienia. Czy sobie możecie wyobrazić, że chrześcijanin mówi coś takiego o drugim chrześcijaninie? Widzicie, człowiek jest poznany według swoich owoców. Tak. I fotograf zrobił 6 zdjęć, a ten kaznodzieja podsunął pięść pod nos brata Boszforta, zanim rozpoczęli tę dyskusję i powiedział, zrób teraz zdjęcie. I on je zrobił, a brat Boszfort stał tam spokojnie. I wiecie co? Kiedy on wziął ten film do swojego studia i wywołał go, nie było na nim ani jednego zdjęcia. Każde z tych zdjęć było zaciemnione. Bóg nie pozwolił, żeby ten bezbożnik podsuwał swoją pięść pod nos tego bogobojnego męża, o tak, i by zostało zrobione takie zdjęcie. A gdy tam stałem, powiedziałem, jeżeli kwestionujecie Boży dar rozeznawania, jest to obiecane w Piśmie Świętym, można to udowodnić. Może to zostać udowodnione. I powiedziałem, lecz jeżeli chodzi o to, że jestem uzdrowicielem, absolutnie nie, nie jestem uzdrowicielem, proszę pana. On powiedział, respektuję cię jako człowieka, lecz jako kaznodzieję nie mam o tobie zbyt dobrego mniemania. Odrzekłem, owzajemnię ci się komplementem i tak rozmawialiśmy dalej. On powiedział, chciałbym widzieć, jak dokonujesz uzdrowienia, chciałbym widzieć, jak zahipnotyzujesz kogoś, a pozwól mi go zobaczyć za rok od dziś. Zaczął się odwracać. Powiedziałem, jeżeli mówię w obronie Boga, to Bóg jest zobowiązany mówić w mojej obronie. Zaledwie to powiedziałem, stąpił znowu ten wir powietrzny. Było to bezpośrednio tam w audytorium. Stąpił tam ten słup ognia. I ten wielki studyjny aparat fotograficzny zrobił mi zdjęcie. George G. Lacey, stojący na czele oddziału FBI do badania odcisków palców, badał je do północy owego dnia, kiedy wywołał film. Było to jedyne zdjęcie na tym filmie. Ilu z was ma go na swoich półkach albo w waszym domu, rozumiecie? Ono wisi w Washington DC w hali sztuk religijnych. Jedyna nadprzyrodzona istota, która została sfotografowana kiedykolwiek w całej historii świata. Czym on jest? Obserwujcie go. Patrzcie na niego w tym tygodniu. Patrzcie, co on czynił. Ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Otóż gdybym miał 10 tysięcy języków i mówiłbym o nim, nie potrafiłbym zakończyć. Tak jest. Mój pastor powiedział mi wtedy, powiedział, chłopcze, ty miałeś sen. Nieważne, co on mi powiedział. Przypominam sobie, gdy zacząłem urządzać ewangelizację, spotkałem was tutaj w tych krajach. Ten głos powiedział, pierwszy dar będzie polegał na tym, że ty będziesz wkładał ręce na chorych. Nie mów nic, on powie, o co chodzi. Ilu z was przypomina to sobie? I powiedział, następnie się stanie. On rzekł mi to tej nocy, kiedy spotkał się ze mną w Greensmean. Spotkałem się z nim odnośnie tego, co on powiedział. Tak właśnie działo się to na początku chrześcijaństwa. Powiedziałem, nasz Panie, oni czynili to w ten sposób, a to jest właśnie godzina, kiedy muszę to wypełnić. Wiem, że na świecie jest wiele fanatyzmu. Nie jestem odpowiedzialny za świadectwa innych mężów. Muszę zdać rachunek tylko z mojego świadectwa. Jestem na stanowisku świadka, w obronie Boga i Jego słowa i wiem, że one jest prawdą. A Jego słowo, kiedy usłyszałem, jak On mi to mówił, ja bym temu nie uwierzył, gdyby On mi nie pokazał tego w Biblii, że jest to obiecane na ten czas. Ilu z was przypomina sobie, jak wam powiedziałem, że to się stanie? Jak on powiedział, poznasz najgłębsze tajemnice ich serc? Podnieście swoje ręce, rozumiecie? I czy tak było? Upłynęło już 33 lata od tego czasu. Nie stało się to zaraz wtedy. Rozwijało się to jak rosnące nasienie. Doszło to do tego stadium, jak jego słowo. Ja jestem dzisiaj świadkiem, że on żyje. Jestem świadkiem, że on uzdrawia. Słuchajcie. Nie zostało nam już wiele czasu tylko na kolejkę modlitwy. Pamiętajcie, zamknę tę rozprawę i zostawię ją po prostu w takim stadium. Możecie wierzyć każdemu świadkowi, któremu chcecie. Lecz pamiętajcie, wasz umysł jest waszą ławą przysięgłych. W każdej rozprawie musi być ława przysięgłych. I potem, zależnie od tego, jak postępujesz, taki będzie potem twój werdykt. Będziemy teraz czynić po prostu to, co Biblia mówi. Będą wkładać ręce na chorych, a oni zyskają zdrowie. To znaczy ci wierzący. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Otóż, jeśli temu wierzycie, my w to wierzymy. Setki ludzi mogłyby tutaj powstać i na całym świecie. Florence Nightingale, ostatnia prawnuczka Florence Nightingale w Londynie, w Anglii. Ona leżała. Widzieliście jej zdjęcie. Nic więcej, tylko cień. Rak pożarł jej ciało. Czy oglądaliście jej zdjęcie na następnej stronie? Popatrzcie na kongresmena Upshaw, będącego na wózku inwalidzkim. 66 lat, powstał tam w Kalifornii owego wieczoru. Wszedłem do sali, wystąpiłem na podium i stałem tam. I oni rozpoczęli kolejkę modlitwy. Powiedziałem, widzę panią mulatkę tutaj przede mną i ona ma tutaj swoje dziecię. Tam stoi lekarz, który operował to dziecko i sparaliżował je. Ten lekarz był szczupły, nosił szelkretowe okulary, a dziecko to zostało sparaliżowane. Gdzieś na zewnątrz budynku była starsza ciocia, dziecię mama, ważąca około 110 kg i ona podchodziła, odpychając odźwiernych na wszystkie strony, ciągnęła nosze na kółkach, na których było to dziecko. Wołała, Boże zmiłuj się, to jest moje dziecko. Odźwierny powiedział, ty nie możesz iść do kolejki modlitwy. Pan nie ma karty modlitwy. Powiedziałem, proszę pani. Ona powiedziała, idę tam na podium. I oni nie mogli jej zatrzymać. Była dla nich za duża, więc przepychała się do przodu w tej kolejce. Wyszła na podium. A kiedy tam wyszła, mniej więcej w ten sposób, powiedziałem, chwileczkę tylko proszę pani, jeżeli Pan Bóg potrafił rozpoznać, dlaczego byłaś tam na zewnątrz, dalej rzekłem, chodzi o to dziecię, dobrze. I powiedziałem, nie mogę ci nic o nim powiedzieć. Dalej rzekłem, jedyną rzeczą, którą umiem, jest modlić się po prostu o to dziecko i ja to zaraz teraz uczynię. Powiedziałem, lecz mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, mianowicie to, co widziałem. Ona powiedziała, było to przed około 2 lata. Dalej mówiła, gdy wycięli mojemu dziecku migdałki, sparaliżowało je to. I rzekła, ono jest od tamtego czasu sparaliżowane. Powiedziałem, otóż gdybyś się go mogła dotknąć swoją wiarą, aby ściągnąć to uzdrowienie, dlaczego nie siedzisz tam, po prostu nie modlisz się? I potem odwróciłem się, powiedziałem, jak mówiłem w moim poselstwie i spojrzałem, a zobaczyłem, jak po ulicy idzie mała dziewczynka, mulatka. To samo dziecko. Trzymało lalkę na swoim ramieniu i kołysało nią, idąc po ulicy. Powiedziałem, ciociu, Bóg wysłuchał twoją modlitwę. To dziecię jest uzdrowione. I to dziecko powstało. Musiałem ich uspokajać, bo byli tak podnieceni. Rozpoczęło się pospolite ruszenie, więc musiała wziąć to dziecko i przeprowadzić je poprzez te tłumy. Upłynęło kilka minut, a ja powiedziałem, widzę starszego mężczyznę. Jest on na stogu siana. Jest młodym chłopakiem, spadł i poranił sobie plecy. Powiedziałem, musieli wywiercić dziury w podłodze, aby jego łóżko nie wibrowało na podłodze. I była tam duża grupa wierzących. Wszyscy byli jednego serca, jednomyślni. Siedziało ich tam dziesiątki tysięcy. A ja powiedziałem, on staje się wielkim człowiekiem, jakimś mówcą. I opuściło mnie to. I zacząłem dalej głosić. W tej chwili dr R. Baxter stwierdził, że daleko w tyle był człowiek na wózku inwalidzkim. Cała jego grupa była zupełnie w tyle. On powiedział, to jest kongresmen Upshaw. Czy słyszeliście już kiedykolwiek o nim? Ja odrzekłem, w ogóle nie. Czy słyszałeś kiedykolwiek o nim? Ja odrzekłem, w ogóle nie. On powiedział, wiele lat temu kandydował na prezydenta. Powiedziałem, nie znam go wcale. On zapytał, a jeżeli go przyprowadzę, aby go pokazać? Zapytałem, kim on jest? Odpowiedział, siedzi właśnie tam, więc oni przywieźli go na wózku inwalidzkim. Jego żona to zrobiła. On zapytał, młody człowieku, skąd mnie w ogóle znasz? I powiedział, dr Roy Davis, ten, który ordynował cię w kościele misyjnym baptystów, a on był głównym mówcą na konferencji południowych baptystów, on właśnie posłał mnie tu, abyś modlił się o mnie. Dalej mówił, modlono się o mnie już od czasu, gdy byłem młodym chłopcem. Lecz ja zawsze wierzyłem, że Bóg mnie uzdrowi, ponieważ zająłem właśnie stanowisko w czasach prohibicji. Kiedy rozpatrywano sprawę sprzedaży alkoholu, nazywano mnie jedną z suchych kości. I powiedziałem, straciłem pozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych z powodu mojego stanowiska. Powiedziałem, to było dzielne nastawienie, proszę pana. Dalej rzekłem, niech cię Bóg błogosławi. I powiedziałem, dobrze, przyprowadźcie tu waszego pierwszego pacjenta. Pierwszego człowieka, który ma tu przyjść. Kiedy się to stało, coś wydarzyło się tej pani i on powiedział jej o tym. A ja odwróciłem się i spojrzałem znowu. Zobaczyłem tego starego kongresmena w prążkowanym garniturze z przypiętymi oznakami w czerwonym krawacie. On przychodził i kłaniał się o tak ludziom. Szedł po prostu pomiędzy ludźmi. Powiedziałem, kongresmenie, Jezus Chrystus uczcił cię. Masz teraz 80 96 lat. Lecz Bóg cię uczcił. Wygląda na to, że On miał zamiar uzdrowić cię. On uzdrowił cię, kiedy byłeś chłopcem, ale twoje kości są zupełnie miękkie w tym miejscu albo całkiem, wiesz, one są giętkie i tak dalej. Powiedziałem, wygląda to, jakby On uzdrowił cię wtedy, lecz On uzdrawia cię teraz. On zapytał, czy masz na myśli, że jestem uzdrowiony teraz? Ja powiedziałem, tak mówi Pan. Zapytałem, czy masz prążkowany garnitur? On miał na sobie ciemny garnitur i miał czerwony krawat. Zapytałem, czy masz prążkowany garnitur? On odrzekł, tak jest, kupiłem go sobie niedawno. Powiedziałem, powstań. Jezus Chrystus uzdrawia cię. Ilu z was to wie? Zna jego świadectwo. On stał na schodach Białego Domu, na nabożeństwie Billy Grahama i śpiewał, opieram się na wiecznym ramieniu. Od tego czasu już nie był na wózku inwalidzkim. On nie chodził o kulach do końca życia. Był razem z Jackiem Moore na południu w Starym Meksyku, owego wieczoru, gdy spuszczano mnie na podium na linię z muru. Była ta młoda Meksykanka, katoliczka. Poprzedniego wieczoru włożyłem ręce na starego, ślepego człowieka i on trzymał swój wzrok. I ta młoda kobieta. Billy przyszedł do mnie i powiedział, tato, był tam pewien człowiek, który rozdawał kartę modlitwy. Nazwałem go Maniana. Maniana oznacza jutro. On był taki powolny. Billy chodził z nim i pilnował, żeby nie sprzedawał tych kart. On powiedział, że rozdał już wszystkie karty modlitwy i powiedział, jakaś kobieta ma tutaj niemowlę, które umarło dzisiaj rano. Była już niemal 10 wieczorem. Słuchacze stali na dworze, na tej wielkiej arenie dla byków. A deszcz lał jak z cebra. Była to jakby wielka otwarta przestrzeń i mnie tam przywieźli i spuścili z muru po jakiejś drabinie. Brat Jack Moore i inni są tutaj teraz. On był także na podium. Powiedział, mam 300 porządkowych stojących tam, a nie mogą zatrzymać tej kobiety. Powiedział, ona wdrapuje się im na ramiona, przebiega im między nogami. Powiedziałem jej, że nie może dostać się na podium, ponieważ nie ma karty modlitwy, a my już nie mamy żadnej innej. Ona się tym nie przejmowała, chciała tylko, abym włożył ręce na to niemowlę. Ona widziała tego mężczyznę katolika, który był ślepy, 20 czy 30 lat, a otrzymał swój wzrok, kiedy pomodliłem się o niego. Był tam w podartym odzieniu. Czy myślicie, że to ma jakieś znaczenie? O, było tam podwyższenie, 3 razy większe od tego. I były tam na nim ułożone do takiej wysokości stare szale i czapki, jak daleko można było okiem dostrzec. Jak oni w ogóle wiedzieli, do kogo która należy? Nie wiem, lecz oni wierzyli prostą, dziecinną wiarą, więc powiedziałem, dobrze. Zwróciłem się do brata Jacka. On miał niemal takie same włosy jak ja, wiecie. Więc powiedziałem, bracie Jack, ona nie odróżni ciebie ode mnie. Zejdź tam na dół i pomódl się o to niemowlę. A on odrzekł, w porządku, bracie Branham. Zaczął schodzić z platformy. Brat Jack siedzi teraz prosto tam. On zaczął schodzić i zacząłem głosić dalej. Spojrzałem i ujrzałem małe meksykańskie niemowlę. Małe dziecię ciemnej cery na twarzy, stojące przede mną, uśmiechające się po prostu swymi małymi dziosłami. Nie miało jeszcze zębów. Powiedziałem, chwileczkę tylko. Zaczekaj na chwilę. Przynieście to niemowlę tutaj. Powiedziałem, Panie Boże, ja tego nie wiem. Ona podbiegła, miała krucyfiks w swojej ręce i krzyczała Padre, to znaczy Ojcze. Powiedziałem, powstań teraz. Miała mały, niebieski kocyk, a w nim niemowlę, sztywne, martwe, leżało w tym kocu, zupełnie przesiąkniętym wodą, a jej mokre włosy opadały w dół. Śliczna młoda pani, prawdopodobnie było to jej pierwsze dziecię. Miała około 20 lat, wiecie, i ona trzymała je od tak. A ja rzekłem, będę się modlił o to dziecko. Włożyłem na nie moje ręce, oni tłumaczyli te modlitwy. Powiedziałem, Panie Boże, widziałem tylko wizję, nic więcej nie wiem. I w tej chwili ono kichnęło i zaczęło krzyczeć i płakać. Powiedziałem, bracie Espinoza, powiedziałem przełożonemu tego nabożeństwa, nie przyjmujcie świadectwa tylko tej kobiety. Poślijcie do lekarza po orzeczenie lekarskie. Sprawdźcie, czy ono umarło. Jej lekarz podpisał to orzeczenie lekarskie, które pojawiło się potem w ich zwiastunie uzdrowienia. To niemowlę umarło na obustronne zapalenie płuc tego poranku o 9 godzinie w jego gabinecie. Stwierdzono jego zgon, bo nie oddychało. Leżało martwe w deszczu cały dzień i zostało uzdrowione. Na ile mi wiadomo, ono żyje dzisiaj i żyje dla Królestwa Bożego. Mam wiele spraw z Afryki, gdzie widziałem, jak 30 tysięcy nieokrzesanych Bogan oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Bóg dotrzymuje swego słowa. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Ja jestem Jego świadkiem. Ty jesteś. Twój umysł jest ławą przysięgłych, a Twoje postępowanie jest Twoim sędzią. Pochylmy teraz nasze głowy do modlitwy. Panie Jezu, rozprawa sądowa jeszcze się nie rozpoczęła. O ileż więcej świadków mógłbym zawołać tutaj na podium. Ty powiedziałeś, na chorych ręce wkładać będą, a oni odzyskają zdrowie. Ty także rzekłeś sprawy, które ja czynię i wyczynić będziecie. Ta niewiasta dotknęła się twojej szaty, odwróciłeś się i powiedziałeś jej, co się stało. I ty dotrzymujesz wszystkich swoich słów, ani jedno z nich nie jest błędne. Niewierzący jest w błędzie, Panie. Pan niewiara, on jest tym, który zakaże człowieka. Tak samo pan sceptyk i niecierpliwy, który nie potrafi czekać na Pana, a pomimo to nazywa się nasieniem Abrahama. O Duchu Święty, obrońco, Ty wiesz, kto ma wiarę, a kto nie ma. Lecz Boże, modlę się, abyś usunął wszelką niewiarę dzisiaj do południa i niech wystąpi ten wielki sędzia całej ziemi. Ten, kto napisał to słowo, on jest słowem. niech on wystąpi. A kiedy ci ludzie będą przychodzić tutaj, aby zostali uzdrowieni dzisiaj po południu, niech by każdy z nich nastawił właściwie swój umysł teraz. Oni są na rozprawie sądowej. Kładę to po prostu na ich łono, Panie. Ich umysł jest ławą przysięgłych. A sposób, w jaki będą postępować od tej chwili, kiedy przejdą przez tę linię, udowodni, co oni myślą o Słowie Bożym. Daruj więc, Panie, żeby to ostatnie poselstwo, które wygłosiłeś do swoich uczniów, kiedy dawałeś im polecenie, te ostatnie słowa, które padły z Twoich świętych warg, na chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją, to znaczy wierzący. Ostatnie rzeczy, które powiedziałeś, pierwsze polecenie, które Ty przekazałeś ludziom, aby je wypełniali, było w Ewangelii Mateusza 10. Chorych uzdrawiajcie, diabły wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. A ostatnie polecenie, idźcie na cały świat, diabły wyganiajcie, wkładajcie ręce na chorych, a oni odzyskają zdrowie. Panie, niech ci ludzie uświadomią sobie, że ta wiara kotwiczy się w nich, jak kotwiczyła się w tych wszystkich świadkach. Oni temu wierzą, nieważne, czy dzieje się to teraz, lecz to, co ty powiedziałeś, urzeczywistnisz. Rzekłeś, jeżeli nie wątpicie w waszym sercu, to wkrótce ta sprawa się urzeczywistni. To nasienie musi rosnąć. Niechby to ludzie zobaczyli i zrozumieli, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Czy jesteście wierzący? Otóż on dotrzymuje wszystkich swoich słów. Czy temu wierzycie? Bądźcie teraz wszyscy naprawdę pełni czci na chwilę, zanim wywołamy kolejkę modlitwy. Chcemy mieć w tym porządek. Przypomnijcie sobie, czy zrobiliście postanowienie w swoim umyśle, czy doszliście do werdyktu, ławo przysięgłych? Podnieście wasze ręce, jeśli doszliście do werdyktu. Jest Bóg usprawiedliwiony, czy nie jest? Czy On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, albo nie jest? Jeżeli teraz podniesiesz swoją rękę lub przejdziesz przez tę kolejkę, jak będziesz odtąd postępował? Czy tak jak postępował Abraham? Albo jak pan niewierzący? Rozumiesz? Czy jak pan sceptyk? Pan niecierpliwy? Pozbądź się ich. Wierz, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jestem dla was obcym, lecz chcę wam teraz oznajmić, że On jest ciągle tutaj. Jeżeli tylko przyjmujecie Jego słowo do waszych serc, może nie będziecie mogli uczynić tego teraz. Mamy jednego z nich w każdej generacji. Był jeden Mojżesz, nikt z pozostałych nie musiał zamieniać proch w pchły i tak dalej, i wodę w krew. Był jeden Mojżesz, wszyscy pozostali po prostu wierzyli w to, co on powiedział, rozumiecie? Była tam grupa, która chciała z tego zrobić organizację, Datan i inni. A Bóg powiedział, oddziel się od nich. I ziemia ich pochłonęła, widzicie? A to był tylko przedobraz, symboliczny obraz obecnej rzeczywistości. Świat pochłania ludzi codziennie. Widzicie, co dzieje się z każdym z nich? Jeżeli wierzysz, wszystkie rzeczy są możliwe. Czy to pojmujecie? Oczywiście. Wszystkie rzeczy są możliwe. Jeżeli ludzie wierzą, w porządku? Módlcie się. Skierujcie swoją wiarę na wszechmogącego Boga. Jest pewne pytanie, które tutaj chciałem powiedzieć. Tak, kiedy twoi sąsiedzi widzą cię, ci słuchacze tutaj widzą, jak przechodzisz tą kolejką dzisiaj po południu, gdy widzą, że przechodzisz tą kolejką modlitwy. Oni będą wiedzieć, jaki będzie werdykt dla ciebie potem tutaj, według tego, jak postępujesz i jak świadczysz. Jeżeli następnym razem pobiegniesz do twojego pastora i powiesz, o, ja tego nie otrzymałem, pragnę to znowu spróbować, widzisz, ty wygrzebujesz nasienie i ono nigdy nie wykiełkuje. Rozumiecie? Nie wygrzebujcie tego nasienia. Powierzcie i zostawcie je tam. Zapomnijcie o tym, to sprawa Boga. Jeżeli temu potrafisz wierzyć w swoim sercu, urzeczywistni się to. Czy pan temu wierzy? Siedzisz wprost tam w tyle, w swoim siwym garniturze i patrzysz się na mnie. Czy temu wierzysz? W takim razie twoja nerwowość opuści cię. Nigdy w moim życiu nie widziałem tego człowieka. Czy jesteśmy sobie wzajemnie obcy? Proszę pana. Zgadza się. Cierpisz właśnie z tego powodu. Abyś wiedział, że jestem sługą Bożym. Ta kobieta siedząca obok ciebie cierpi z powodu dolegliwości żołądka. Czy to się zgadza? Czy temu wierzysz? Podnieś swoją rękę, że wierzysz, iż zostałaś uzdrowiona. Tylko wiesz, kobieta siedząca obok niej ma dolegliwości serca. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi cię? W porządku. Jeżeli w to wierzysz, możesz to mieć. Kobieta siedząca obok niej ma kobiece dolegliwości. Czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? Kobieta siedząca obok niej, ta tęga pani, ma cukrzycę. Czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? Kobieta siedząca tam na balkonie ma też jakąś dolegliwość. Ona ma dolegliwości kobiece. Siedzi tam na balkonie, na końcu rzędu. Myślę, że jej córka siedząca tam, zaraz za nią, ma jakieś dolegliwości w głowie, spowodowane wypadkiem drogowym. Czy to prawda? Podnieś swoją rękę. Ty na balkonie. Kim on jest? Jestem jego świadkiem, że on żyje tutaj dzisiaj po południu. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. On dotrzymuje wszystkich swoich słów, sprawy, które ja czynię i wyczynić będziecie. Co uczynili ci ludzie tam na balkonie? Czy ktoś inny jeszcze wierzy? Jeszcze chwileczkę. Czy chcecie teraz, abym pokazał wam kilku niewierzących? Może was to zażenuje. Ilu z was widziało, jak się to działo? Musicie zostawić pszenicę i chwasty ruść razem. Wszyscy słuchacze w tym rzędzie tutaj, którzy macie kartę modlitwy, zaczekajcie, zachowajcie jeszcze na chwilę spokój. Ilu wierzących pastorów jest tutaj dzisiaj po południu, którzy są też na tej rozprawie sądowej? Wierzycie, że Ewangelia Marka 16 jest prawdą? Podnieście wasze ręce. Wszyscy wierzący pastorzy, chodźcie tutaj. Jeżeli ja odejdę stąd, a wy zobaczycie, co się będzie dziać dzisiaj po południu i ci ludzie zostaną uzdrowieni. Potem niektórzy powiedzą, widzicie, zazwyczaj ewangelista, który ma trochę inną usługę, przyjedzie do zboru i on zdeklasuje pastora przed zborem. Potem zbór mówi, o, gdyby tu znów przyjechał brat Roberts, brat Osborne, brat taki i taki, czy brat Braham, albo ktoś inny, to on by, wasz pastor ma tak samo prawo czynić to, co ja czynię, również ktokolwiek inny, rozumiecie? Wasz pastor jest mężem posłanym od Boga, takim samym jak każdy inny ewangelista. Więc pragnę, żeby naprawdę bogobojni, wierzący pastorzy przyszli i stanęli tutaj razem ze mną na chwilę. Podejdźcie tutaj na chwilę. Utwórzcie podwójną kolejkę modlitwy wprost tutaj. Mam teraz na myśli mężów, którzy naprawdę wierzą. Nie przychodźcie tutaj jako niewierzący, bo będziecie przeszkodą dla chorych. Jeżeli oceniacie to pismo właściwie i dzisiaj, kiedy Bóg zjawił nam się tutaj i pokazał, że On jest na rozprawie sądowej, a my uwierzyliśmy Mu i wiemy, że On mówi prawdę i On ma rację, czy temu wierzycie? Oczywiście, wierzycie temu, amen. Czy wierzysz, że ta nerwowość opuściła Cię, proszę Pana, siedzący tam na końcu? Czy wierzysz, że On Cię uzdrowi? W porządku. A Twoje dolegliwości żołądka to obok Niego. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi Twoje dolegliwości żołądka i uczyni Cię zdrowym? Jeżeli temu wierzysz, możesz to również mieć. Czy to są wszyscy wierzący pastorzy, którzy są dzisiaj tutaj? Dobrze, to wystarczy. Jeden wystarczy. Nie wszyscy ludzie, którzy mają kartę modlitwy i wierzą w Ewangelię Marka 16, zapamiętajcie sobie, nie przychodźcie do kolejki, jeżeli temu nie wierzycie. Rozumiesz? Nie przychodź tutaj w obłudzie. Rozumiesz? To jest gorsze od czegokolwiek innego. Jeżeli w to nie wierzysz, powiedz, nie, ja temu nie wierzę. Idź sobie z panem niewierzącym, panem sceptykiem lub kimś innym. Lecz jeśli jesteś autentycznym nasieniem Abrahama, to pragniesz zająć swoje stanowisko. Spełniłeś wymagania twojego werdyktu i chcesz pokazać światu, że wierzysz każdemu słowu, które mówi, że Jezus Chrystus jest tym samym. A to świadectwo udowodniło tobie dzisiaj po południu, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Ja i ci, którzy mają kartę modlitwy, przyjdą tu teraz i zatrzymają się właśnie tam. Proszę, stańcie teraz właśnie tam, jeżeli zechcecie. Utwórzcie teraz kolejkę modlitwy. Potem niech wszyscy, którzy są w tej sekcji tutaj i mają kartę modlitwy, zwrócą się i idą do tyłu i dołączą do kolejki zaraz za tymi z tej strony. A potem ci, którzy są w innej sekcji tutaj, zawrócą i idą do tyłu pod ścianę w tę stronę i dołączą także do tej kolejki tutaj, kiedy będzie ona tutaj przechodzić. A potem wszyscy, którzy są na balkonie, dołączą do nich z tyłu. Wszyscy, którzy macie kartę modlitwy i pragniecie, żebym się o was modlił i podjęliście tę decyzję w waszych myślach, wasz werdykt został ogłoszony i spełniliście jego wymagania. Idźcie do tej ściany, utwórzcie kolejkę, przyjdźcie zaraz za tymi tutaj. Otóż co mówi Biblia? Przeczytajmy to jeszcze raz. Dziwna rzecz. Przypadkowo otworzyło mi się właśnie to miejsce. Wierzę, że Pan chce, abym to przeczytał jeszcze raz. Rozumiecie? Potem On zjawił się tym 11. On zjawił nam się tak samo dzisiaj po południu. On jest tutaj. Ilu z was wierzy, że Chrystus jest Duch Święty? Że Duch Chrystusowy to Duch Święty? Oczywiście, że tak. Nie ma trzech lub czterech bogów. Istnieje tylko jeden Bóg. Są trzy atrybuty Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty. Lecz to nie są trzej bogowie. To jest pogańskie, widzicie? Istnieje tylko jeden Bóg. A to są atrybuty. Bóg Ojciec był na pustyni jako słup ognia. W porządku. Bóg Syn. Bóg Ojciec stworzył ciało, którym był Bóg Syn. I zamieszkał w Synu. Rozumiecie? Bóg był w Chrystusie, jednając świat z sobą. Czy temu wierzycie? Jeśli jesteś chrześcijaninem, to temu wierzysz. I potem, jeszcze krótki czas, a świat mniej więcej nie będzie oglądał. I popatrzcie teraz, Jezus powiedział, ja przychodzę od Boga i powracam do Boga. Po Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, On odszedł do niebios. A kiedy Saul z Tarsu był w swojej podróży do Damaszku, wielka światłość, był to znowu słup ognia, olśniła go. Się to zgadza? Co ona uczyniła? Zaślepiła go. I kiedy on powstał, powiedział, przypomnijcie sobie, że on był Żydem. On powiedział, co to było, inaczej by nie powiedział, Panie, Panie, kim jesteś? On wiedział, że jego lud szedł za tą światłością, za tym słupem ognia. On wyprowadził z Egiptu. Panie, kim jesteś? Kogo ja prześladuję? A on mu powiedział, jam jest Jezus, tak trudno tobie wierzgać przeciw ościeniowi. Był to on, który stąpił w postaci słupa ognia owej nocy i wypuścił Piotra z więzienia. I popatrzcie, jeżeli ten sam duch powraca, czy on nie będzie miał te same atrybuty, które miał tutaj, kiedy on był światłością? Otóż, czym jest ten słup ognia? Otóż, jeśli was już nigdy nie zobaczę, was słuchaczy, moje świadectwo zostało udowodnione jako prawdziwe. Biblia świadczy o tym. Naukowy świat świadczy o tym. George Lacey powiedział, często sam mówiłem, że to jest psychologia, panie Branham. Lecz badałem to pod ultrapromieniami oraz różnymi infrapromieniami i wszystkimi innymi, które mogłem znaleźć. Światłość padła na ten obiektyw. I obiektyw nie zrobi zdjęcia psychologii. Więc czy ja żyję, czy umieram, jest to prawdą. Mimo wszystko, zbór wie, że to jest prawdziwe. Naukowcy wiedzą, że to jest prawdziwe. A co wy? Pamiętajcie, nie chodzi tu o mnie, chodzi o niego. Nie chodzi o mnie. Nie jestem nikim więcej niż po prostu jednym z was. Chodzi o niego. On musi kogoś użyć. Nikt nie jest tego godzien, lecz ktoś musi to czynić. Pamiętajcie, nie jest to łatwe zadanie, lecz jest to chwalebne zadanie. Gdy wiemy, że nasz Pan jest tutaj i mogę powiedzieć wam, bracie, prawdę. Lecz jest trudno, jeżeli oni nie uwierzą w to. Popatrzcie jednak, my wszyscy musimy się z tym skonfrontować. Pamiętajcie o tym. Więc wy słuchacze, czy jesteście już ustawieni w kolejce? Wydaje się, że już są. Otóż jeżeli jest ktoś na balkonie, dołączcie z tyłu do tej kolejki tutaj. Pamiętajcie teraz. To są wasi pastorzy i tak dalej. Mężowie Boży, którzy wierzą Bogu. Czy jesteście wierzący? Czy stanęliście tutaj, by poświadczyć, że wierzycie, iż Ewangelia Marka 16 jest prawdą? W porządku. Biblia mówi, modlitwa wiary uzdrowi chorego, a Bóg go podniesie, na chorych ręce wkładać będą, a oni wyzdrowieją. Będziemy się teraz o was modlić, kiedy stoicie tutaj pełni czci, spokojnie. A potem, gdy będziecie przychodzić tutaj, po prostu tak, jak przychodzicie. Wyznaliście, iż wierzycie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. A potem pójdziecie do baptysterium, aby dać się ochrzcić, albo do potoku, czy do rzeki, czy gdziekolwiek to jest. I kiedy zostaniesz ochrzczony, to jest wszystko, co kaznodzieja może uczynić. On głosi słowo, ty temu wierzysz. Zostajesz ochrzczony na odpuszczenie swoich grzechów i powstajesz do nowego życia. Potem sposób, w jaki postępujesz od tej chwili udowadnia, czy rzeczywiście przyjąłeś Chrystusa, czy nie. Otóż, jeżeli wierzysz w boskie uzdrowienie i przyjąłeś Go teraz jako swojego uzdrowiciela, stoimy tutaj, by wkładać ręce na chorych. Sposób, w jaki będziesz postępował od zakończenia tej kolejki modlitwy do końca twojego życia, będzie twoim sędzią, bez względu na to, co mówisz. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? I tak jesteś tak pewien, że zostaniesz uzdrowiony, jak jesteś pewien tego, że pozostaniesz chrześcijaninem. W takim razie, jak długo jesteś chrześcijaninem? Tak długo, jak długo wierzysz. Jesteś uzdrowiony tak długo, jak długo wierzysz. Zwróćcie uwagę. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją. Ze względu na to, werdykt ten dotarł do mojego umysłu około 30 lat temu. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Dzięki wierze w Niego, On zidentyfikował się tutaj dzisiaj po południu jako niezawodny dowód. Cud. Wszystko, czego nie można wyjaśnić, jest cudem, by pokazać, że On to czyni za każdym razem. Powiecie, dlaczego nie zrobisz po prostu... Czy wiedzieliście, że jedna kobieta dotknęła się jego szaty, a on powiedział, osłabłem? Ilu z was to wie? Cnota wyszła ze mnie. Otóż on był Synem Bożym. A co dopiero ja, grzesznik zbawiony z łaski, rozumiecie? Lecz on obiecał, że to będzie czynił. Jest to jego obietnica. On tego nie musi czynić, lecz on obiecał, że to będzie czynił. Czy wierzycie temu teraz, wy wszyscy w kolejce modlitwy, czy wierzycie? Czy ten werdykt dotarł do waszego umysłu? Teraz zostało wam to włożone na wasze łono. Czy wasz umysł zrozumiał ten werdykt i wierzycie, że Jezus Chrystus wypowiedział te słowa? Jeżeli tak, wy w kolejce modlitwy to podnieście wasze ręce. Wszyscy w kolejce modlitwy przyjmijcie wasze uzdrowienie na tej zasadzie, że wierzycie waszym pastorom i nam wszystkim, ponieważ służymy prawdziwemu, żyjącemu Bogu. A to świadectwo, które słyszeliście o nim dzisiaj po południu, identyfikuje go tutaj wśród nas jako tego, który uczynił to słowo tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jeżeli tak jest, podnieście wasze ręce. To się musi stać, po prostu musi się to stać. Nie dbam o to, kim jesteś. Jeżeli będziesz się tego trzymał, musi się to urzeczywistnić. Dokładnie tak samo, jak przyszedł deszcz potopu, tak samo jak Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, tak samo jak dziewica urodziła dzieciom bez ziemskiego ojca. Stanie się wam to tak samo, jeżeli w to nie wątpicie. Roy, chodź teraz tutaj i podejmij się tego. Śpiewajmy, tylko mu wierz. Chwileczkę tylko, aż się pomodlimy. Kaznodzieje, pochylmy nasze głowy i całe zgromadzenie. Nasz niebiański Ojcze, jest to wytężenie w tej chwili. Zastanawiamy się, Panie, po prostu jak dużo słuchaczy rzeczywiście wierzy. Nasienie zostało zasiane. Słowo było czytane. Chrystus, Duch Święty, zjawił się przed nami i pokazał to życie, które było w tej światłości. A On był światłością świata i jest światłością obecnie. On jest wielką, wieczną światłością. I On zjawił się przed nami dzisiaj po południu i uczynił po prostu to, co On obiecał czynić tej generacji. Słowo było wystarczająco wypowiedziane. Słowo zostało całkowicie zidentyfikowane. A ci ludzie teraz, jeżeli oni wierzą temu zupełnie, całym swoim sercem, modlimy się o nich, Ojcze. Zabierz wszelkie niedowiarstwo. Niechaj ten człowiek, który by świadczył przeciwko Tobie dzisiaj do południa, stary człowiek, niewiara, sceptyk i niecierpliwość, niechby został wyrzucony spośród nas dzisiaj. Niechaj odejdzie do ciemności zewnętrznych. Niechaj opuści ten budynek, żeby ten wielki obrońca, Duch Święty, mógł im ożywić każde słowo, gdy przechodzą tutaj. Spełnij to. Niechaj odejdą stąd, bo z ich umysłu wyszedł już werdykt i oni przechodzą. A teraz niech Duch Święty ożywi im to słowo, aby to dzieło zostało zakończone z chwilą, kiedy zastosujemy ostatnią część Twojego nakazu, wkładając ręce na chorych. Spełnij to, Panie. Żądam uzdrowienia dla każdego z nich w imieniu Jezusa Chrystusa. Następną rzeczą, którą trzeba uczynić, jest włożenie na nich rąk. Dokładnie tak, jak uroczystość chrztu, gdy człowiek zostaje pogrzebany z Tobą i występuje z wody, by chodzić w nowości życia. Rozumiecie? Może tego tak nie odczuwasz, lecz wierz temu. Trzymaj się tego mocno, i w końcu, po pewnym czasie stwierdzisz, że masz nowe życie. Tak samo dzieje się tutaj. Jest to nasienie, które zostało zasiane. Zasiewamy je teraz przez składanie rąk na nich. Co przez to czynimy? Utożsamiamy się z tym. Tak jak w Starym Testamencie oni kładli ręce na ofiarę i utożsamiali się z nią. We wierze kładziemy nasze ręce na Chrystusa, by utożsamić się z Nim. Dzisiaj kładziemy nasze ręce na chorych, by zidentyfikować się z tym słowem. Rozumiecie? Wierzcie teraz, a Pan was uzdrowi. Brat Borders będzie teraz śpiewał cicho, a organy i piano będą grały ten refren. Tylko mu wierz. Wszystko możliwym jest, tylko mu wierz. Wyobraźcie sobie teraz, że Jezus wstępuje w dół z tej góry. Jego uczniowie natknęli się tam na epileptyka, potem gdy On dał im moc do wypędzenia diabłów tylko kilka dni przedtem. Nie chodziło o to, że oni nie mieli mocy, lecz On powiedział, wasza wiara jest przyczyną tego, rozumiecie? Lecz kiedy On przyszedł do Jezusa, to wiedział, że natrafił na wiarę. Wierzcie teraz całymi waszymi sercami, kiedy będziemy spokojnie śpiewać, tylko mu wierz, bracie Borders. Brat Abraham i kaznodzieje modlą się i wkładają ręce na tych, którzy przychodzą w kolejce modlitwy. Podczas zgromadzenia modli się cicho, śpiewa, tylko mu wierz. Puste miejsce na taśmie, wydawca. Tylko mu wierz, wszystko możliwym jest, tylko mu wierz. Śpiewajmy to teraz w ten sposób, wszyscy, którzy śpiewacie. Już wierzę ja, już wierzę ja. Czy wierzycie? Podnieśmy nasze ręce. O Boże, w imieniu Jezusa uzdrów tych ludzi, Panie, których reprezentują te chusteczki, ku Twojej chwale spełni to, Panie. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Teraz wierzę. O, chodzi o to, że wierzę teraz. Wszystko możliwym jest, bo ja wierzę teraz. Czy wiecie, co uczyniliśmy? Wypełniliśmy przykazania Jezusa Chrystusa. Teraz jesteście ciągle przed waszym werdyktem. Jestem uzdrowiony. Jest rzeczą niemożliwą, żebym nie został uzdrowiony, ponieważ Bóg dał tę obietnicę. Choćbym już umierał, ostatnimi słowami na moich wargach byłoby: wierzę, że jestem uzdrowiony. Czy temu wierzycie w ten sposób? Ja temu wierzę. Niech ci Bóg błogosławi, moi bracie, siostro. Powstańmy teraz na nasze nogi na chwilę. Nie wiem, kiedy to będzie. Mam nadzieję, że niebawem. Lecz aż się spotkamy. Aż się spotkamy. Aż się spotkamy u Jezusa. Stóp. On jest między nami teraz. Aż się spotkamy. Aż się spotkamy. Niech Bóg będzie z wami, aż się znów spotkamy. Pochylmy teraz nasze głowy i będziemy to nucić. Aż się spotkamy. O Boże, niech Twoje słowo będzie nam teraz lampą. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy i czytaliśmy, niech będzie przewodnikiem dla nas do Twych stóp. Obyśmy w tym pozostali, wierząc Twojemu słowu, wszystkiemu, co Ty obiecałeś. Spełnij to, Panie. aż się spotkamy. Aż się spotkamy. Niech Bóg będzie z wami. Aż się znów spotkamy. Pochylmy nasze głowy, kiedy nasz najmilszy brat, brat Johnson, rozpuści nas modlitwą na zakończenie. Niech ci Bóg błogosławi, bracie Johnson.